9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by twoje pieniądze pracowały dla ciebie.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Betbuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jedynego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Spotkaj się na żywo z ekipą Kanału Zero na kongresie Zero 2026. Nie zwlekaj, kup bilet na goingcup.pl.
Taram! Oto on, Łukasz Kaca,
dzień
we własnej
dobry.
Osobie. Dzień dobry.
W końcu trafił dzisiaj poniedziałek z Kacem.
Jasne, gwint. I to z Kacą, ale bez Kaca. Żeby nie było.
No tak, no ja mam również z Kacą, ale bez Kaca.
Słuchaj, pokontynuujmy te suchary o 7.02. Przepraszając was wszystkich za spóźnienie, to oczywiście jest nasza wina.
Tak.
Skoro poniedziałek z Kacą, ale bez Kaca, to żeby nie było, to jest także... zajęty, pracowity poniedziałek, chociaż wolny.
Chociaż.
Co mam ci powiedzieć? Także jeżeli jest, chodzi o liczbę sucharów, mamy to wyczerpane.
Poczekaj. Przepijmy, bardzo dobrze, tak. No, mamy, ale trochę posucharowaliśmy sobie, to tak można, w poniedziałku można.
Moim zdaniem limit do godziny 7.02 to jest nowy rekord, wyczerpany na cały tydzień.
A akurat, widzisz, to już reszta nie będzie mogła.
Jesteśmy umówieni z resztą, słuchajcie. Koniec sucharów na ten tydzień. My rozpoczynamy mocnym uderzeniem. Chociaż reżyserka mówi cię niasy. Maciuś, nasz dźwiękowiec, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy. Gdybyś chciał świat swoim czerstwiakiem podzielić, dawaj do ucha. My to... Nie, może nie my. Zostaw to na jutro.
Chciałem powiedzieć. Właśnie, tak są nieemisyjne za reguły, także... Ale Maciek opowiada doskonałe. Nie tylko suchary, ale tak, no. Dużo dzisiaj...
Moglibyśmy na ten temat popolemizować, ale jeżeli chodzi o takie tematy, w których polemiki jest brak, ja na chwilę wykorzystuję...
Właśnie, opowiadaj.
Żeby nie było od tego, w ogóle dobrze jest rozpocząć dzień, od tego rozpoczynamy. Dziki Warszawa z brązowym medalem polskiej ekstraklasy, jeżeli chodzi o koszykówkę. Serdeczne gratulacje, to jest ten moment, kiedy jeszcze przez godzinę możemy to pokazywać. O właśnie, z podpisami brązowych medalistów. Klasa, gratuluję. Miałem tego na antenie nie mówić. Ale jak już rozpoczęliśmy, to powiem.
Powiedz,
muszę
to, no,
jako
powiedz.
Poznaniak przyznać, że to jest naprawdę ekskluzywna możliwość mieszkać w mieście, które jest jak gdyby na ten moment i na ten sezon stolicą koszykówki. No bo tak, Dziki Warszawa, bardzo młoda drużyna,
tak,
z rewelacyjnym poziomem sportowym, niesamowitą atmosferą, całe dzikie towarzystwo pozdrawiamy, zdobywa brąz, a Legia Warszawa za Stalem walczy o złoto.
I przeszło ci to przez usta.
Przeszło mi. Co więcej, Legia Warszawa wygrywa w tej rywalizacji 2-1. No ale że to koszykówka, to...
To jeszcze ujdzie.
Dobra, Maciek, zrobię to dla ciebie. Legia Warszawa broni tytułu mistrza Polski, żeby nie było. No.
A dodaj jeszcze jakieś jak gdyby czy coś.
Jak gdyby, jeżeli to się... No inaczej, niezależnie od tego, jak ta rywalizacja pomiędzy Zieloną Górą się skończy, Warszawa, i teraz kończę tę przydługą dygresję, będzie miała 2 medale mistrzostw Polski.
No.
No to jest klasa, no to tylko i wyłącznie gratulować.
Znaczy, ani ja, ani ty nie jesteśmy z Warszawy oryginalnie, ale gratulować możemy, nie?
My, Słoiki, serdecznie gratulujemy, tak. Aczkolwiek, stary, powiem ci szczerze, że biorąc pod uwagę tę niezwykłą atmosferę, mówimy, bo ja z synem i też czasami z częścią ekipy, chodzimy na Dziki od paru lat, od paru sezonów. Okay. I to jest takie miejsce, w którym szczególnie jakoś po tym sezonie poczuliśmy się, chociaż nie jesteśmy stąd, nie jesteśmy z tego miasta.
To poczuliście się stąd?
Trochę jak u siebie.
O. To taki moment ważny, nie?
Naprawdę ważny. Aż mam, wiesz... Sorry.
Właśnie widzę, że gęsiora dostałem.
Bez kitu. Aż gęsiora dostałem na przedramionach. I za to dziką Warszawę i w ogóle całej Warszawie za to należy absolutnie podziękować. I szapoba od Poznaniaka. Tym bardziej, że jak doskonale wiecie, jest parę takich tematów, gdzie Poznań-Warszawa wspólna sprawa. No i nic, tylko tak trzymać.
Słuchaj, tutaj ludzie nam też piszą. Pozdrawiamy czaterów.
Ja muszę
dobrze
się włączyć
jesteście.
W ogóle. Dzień dobry. Tak.
Warto też wspomnieć, no właśnie.
O
że,
czym?
Że... Tu czytam dosłownie, że Curaçao strzeliło bramkę Niemcom na mundialu. Ja nie wiem, czy ta Curaçao, czy to jest Curaçao jakieś, czy coś. Wydaje mi się, że chyba tak.
Widziałem dyskusję na ten temat, a w ogóle jakoś zastanawiam się, jak w tym się odnaleźć, bo za moich czasów barmańskich, wiecie, jest coś takiego, jak pewnego rodzaju likier, on jest z koloru niebieskiego.
Tak.
Absolutnie jakichkolwiek ilości alkoholu nie polecamy, szczególnie w poniedziałek rano, szczególnie będąc z kacą i bez kaca. Natomiast my na kursie barmańskim wymawialiśmy to Blue Curaçao.
Curaçao?
Blue Curaçao. Ja teraz widzę to samo Curaçao i to jest Curaçao.
No tak, 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 tak. Bo to się pisze Curaçao. No.
To się pisze Curaçao.
Ale poczekaj, to jest w ogóle, to jest drużyna też, nie? I to
no
się pisze tak samo. Jak ten...
Tak, jak to wpłynie.
Ja właśnie nie wiem, jak to się... Kiedyś czytałem, że to jest Curaçao, ale kurde, może czatersi wiedzą. Może mamy jakieś lingwistę, słuchajcie, który nam powie, ale że Niemcom... A propos mundialu.
Dajesz.
To powiedz mi, bo to jest chyba taki pierwszy mundial, gdzie ja tego tak jakoś nie śledzę. Nie dlatego, że nas... Znaczy, oczywiście nie ma nas i to jest ten problem. Ale jakoś tak przez to, że te mecze, wiesz, druga, czwarta...
No, ale wiesz co, wydaje mi się też, że jeszcze zgadzam się z tobą i niestety więcej ci na ten temat nie dopowiem, bo werbalizujesz moje myśli, mam to samo. Chociaż być może to jeszcze jest nie tylko ta godzina i nie tylko kwestia tego, że nasi nie grają, ale też pewnego rodzaju taki etap początkowy, gdzie tam kolorystyka tych drużyn jest naprawdę egzotyczna czasami.
Tak, to prawda. No, Niemcy 7-1. Bo nie sprawdziłem. Nie, właśnie to jest ten problem, ale nawet jak nie oglądałem kiedyś, to jakoś tak śledziłem, ale pojawiają się już takie rzeczy, że z amerykańskich telewizji trzeba pokazywać ludziom w Ameryce, jakie są zasady, nie? Że na przykład jak czerwoną kartkę, to w 10 teraz będą grali, bo oni no, nie wiedzą. No bo dla nich to jest dość egzotyczny sport.
Cały czas tak, chociaż...
To zmienia się na pewno, no wiesz, ta Liga MLS, te wszystkie rzeczy, no tam...
Zdecydowanie, to się bardzo i tak zmieniło. Ja pamiętam, jak naście lat temu jeszcze tam przez chwilę mieszkałem i pracowaliśmy tam, budowaliśmy tę Amerykę przecież, wiadomo, byliśmy klasą pracującą, robotniczą. To na przykład niesamowite było dla mnie to, miałem taki etap, jeden sezon pracowaliśmy na wschodnim wybrzeżu, w takim kurorciku. Plaża długa i szeroka. I słuchaj, niesamowite było dla mnie to, że któregoś weekendu tam się odbywał turniej piłkarski. Porozstawiane, piłka plażowa, mm-hmm. nożna, ale plażowa. Porozstawiane boiska dla dzieciaków.
Okej.
I będąc chłopakiem z Polski, gdzie wiadomo, kto wtedy grał w piłkę, jeżeli chodzi o podział na płeć. No, tak. No nie uraczyłeś dziewczyny grać no w tej tak. piłę. A tam po prostu na potęgę zatrzęsienie drużyn, nie tylko mieszanych, ale dziewczynki grają i super grające.
No to fajne, to fajne, no ale widzisz, no u nas...
Bo kilkanaście lat temu.
No tylko, że u nas to po prostu, wiesz, no to jest taki sport, u nas, kurde, piłka to jest sport narodowy i tak jak mówisz, zdominowany. Natomiast no, moje doświadczenie z Ameryką jest też takie, że jednak jak im mówisz futbol, to oni nie rozumieją, że futbol to jest soccer. Jest, nie?
U nich to jest soccer. Futbol jest futbol.
W którym raz kopiesz piłkę i tam, to, raz tak, na jakiś czas.
Raz nie? na jakiś czas i to jeszcze gość przytrzymuje dłonią.
Przyjmijmy. Nie wiem, a ty swoją drogą, a ty znasz zasady futbolu amerykańskiego? Czy rozumiesz, o co tam chodzi?
Wiesz co, poniekąd.
Okej, okay, to i poniekąd. Tak jesteś lepszy ode mnie, bo ja poniekąd nie.
Nie?
Nie. Wiesz, wiem, że biegnie gość i coś musi zrobić na końcu, żeby tą piłkę.
On musi dobiec. Stary.
To jest to tyle.
On musi dobiec cały i ma tam kilka różnych tak zwanych take'ów, czyli podejść. W meandry bym się raczej nie zagłębiał.
Tak, nie.
Natomiast wiesz, najfajniejsze jest to, że tam jest nawalanka.
Tak.
Bo no o to
tak.
w tym chodzi. Bo powiem ci szczerze, że jak zaczęliśmy oglądać właśnie, żyjąc jeszcze w Stanach, futbol amerykański, nie mając zielonego pojęcia, o co chodzi w tych zasadach, to i tak, to jest takie no
bo,
widowisko.
Bo idzie, tak, tam idzie...
Tam jest po prostu na tym boisku taki gruz, że to i tak oko cieszy. Nie wiesz za bardzo, o co chodzi.
Ale wiesz, kto leży cały na końcu.
Cały czas się wymieniają, bo jedni atakują, drudzy bronią, a to wciąż ta sama drużyna. Ja dam te hokejowe tak, zmiany. Tak, mówisz, tak. O co chodzi? Przed chwileczką lecieli w jedną, teraz lecą w drugą. Ale nie ma to żadnego, brak znajomości zasad nie ma żadnego znaczenia.
Okej, okay, no czyli to jest fenomen tego sportu.
Wspaniały. W ogóle się nie dziwi Amerykanom, że oni wariują na potęgę. Co więcej, futbol i mundial, czy Mistrzostwa Świata, bo to też możemy nad semantyką zaraz podyskutować, ale niepotrzebnie zupełnie, nie trafia na najlepszy czas. Znaczy może teraz będzie lepiej, bo też skończyły się finały NBA. Mhm, tak. A wiadomo, że Stany Zjednoczone...
Żyją bardziej tym. No.
Oczywiście. Koszykówka, hokej i futbol amerykański. Nowy Jork wygrał 4-1, zmuchnął San Antonio.
Po 53 chyba trzech latach.
Po 53 latach tytuł wraca. A widzę pan na bieżąco?
No, proszę pana, no ja się przygotowuję.
Ach, zawodowiec.
Ale patrz, zobacz, dzisiaj a propos walki, to dzisiaj będziemy też gadać o takiej, w sumie bardzo sportowo dzisiaj będzie.
Potwierdzam.
Politycznie sportowo, co jest w ogóle mieszanką dość wybuchową, jak się okazuje, ale no tak, dzisiaj mamy taki moment politycznie, który się mieli w tym kotle. Trochę polityki, trochę sportu, w przedziwnych wydarzeniach typu gala UFC pod Białym Domem, nie?
A propos czegoś, co się wydarzyło po 53 latach w Nowym Jorku, to w Waszyngtonie właściwie w ogóle
nikt
jeszcze tego nie zrobił. Rzucam okiem na czat, dzięki na nasz czat, i to wcale nie czat GPT można liczyć. Uwaga, byłem barmanem, pozdrawiam zioma, napisałeś Cirasso. A nie, to jest w ogóle Michał Anioł, no, nie wiem jak to przeczytać, Cirasso, ale też na przykład jest propozycja kura w kakao.
O!
Prawda?
O,
kura. Czy to mogła być propozycja obowiązująca oficjalnie naszych komentatorów.
Ale to by było dobre, nie? Jakby czytali kura teraz kura w kakao. Chociaż wiesz, te lapsusy nasze komentatorskie też nieraz.
Klasa, lubimy.
To, dokładnie, więc to też fajnie działa. No ale tak, dzisiaj dużo będzie sportu, bo faktycznie dużo się dzieje sportowo. Tak na świecie, ale też no, politycznie się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli trochę gości politycznych, ale dzisiaj też będziemy mieli gości nie tylko politycznych i nie tylko opowiadających o polityce, ale dzisiaj będzie też historia w zasadzie miłości. No.
Hej, rzeczywiście, faktycznie, a ty czujesz takie historie?
No, to tak.
Ja nie wiem, czy mogę to zdradzać na antenie a propos tego twojej wspaniałej mamy, która przez lata zajmowała się między innymi osobami, dzieciakami z niepełnosprawnością.
I dalej się zajmuje.
Miałem przyjemność telefonicznie poznać mamę.
Tak było.
To wiele tłumaczy, no. Wszystko, co najlepsze po mamie, stary, żeby nie było. I ty masz taką wrażliwość też z
tak,
domu
no bo,
wyniesioną.
No bo siłą rzeczy, jak się wychowujesz, jesteś blisko gdzieś tych ludzi z niepełnosprawnością, no to się też tego uczysz, nie? Więc to jest, uważam, a to jest bardzo ważne. Znaczy, dla mnie właśnie to jest to, że ludzie czasem mają takie, że to tak dzielą. Dla mnie jest pewna norma, tak? To znaczy, nie zastanawiasz się nad tym, że norma nie norma, tylko po prostu tak jest, nie?
Tak jest.
Ludzie
tak
są
jest
różni.
I jest to bogactwo tego świata.
No
i
tak.
A propos bogactwa, słuchajcie, wpadnie do nas para właśnie z niepełnosprawnością. Rysiek jest niewidomy, jest po 60, Asia jest też z niepełnosprawnością, jest po 50 i słuchajcie, oni po pierwsze znaleźli miłość i to już jest...
Ale gdzie też jeszcze to w ogóle? To jest dobra historia.
Po pierwsze w Krakowie, po drugie w teatrze. Tutaj stawiamy wielokropek, bo warto na tę rozmowę poczekać,
tak.
Ale oni, słuchajcie, biorą ślub.
Tak.
I to jest dym. Bo to jest temat turbo kontrowersyjny, prawda?
Tak. No i to też wymaga różnych zgód.
Różnych zgód, tak, żeby osoby z niepełnosprawnością, no nawet nie fizyczną, bo jeżeli chodzi o Ryśka,
to jest
niewidomy, to tutaj w ogóle, cytując klasyka naszego kumpla niewidomego też, który mówi, nie, ja nie widzę przeszkód.
Nie widzę.
I słusznie, i tak trzeba żyć. Natomiast jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, no to doskonale wiecie, że ta dyskusja trwa nie od dzisiaj, na przykład jeżeli chodzi o chęć stworzenia rodziny przez osoby na przykład z zespołem Downa.
Tak, no nie? I to tak, a tutaj, no to słuchajcie, zostańcie, bo to jest naprawdę kapitalna historia i wzruszająca, ale też taka napawająca optymizmem, uważam, właśnie dla wszystkich osób z niepełnosprawnością.
Moim zdaniem na potęgę. Także Janek, naszego wydawcę serdecznie dzisiaj pozdrawiamy za to, że dał zielone światło tej historii. Co więcej, teraz a propos, wracając za sekundę do dyskusji, którą toczymy tutaj w redakcji nie od dziś, czyli różnica między telewizją a internetem. No gdybyśmy tę historię, którą chcemy wam pokazać po godzinie 8, będąc już w telewizji, ale jednak cały czas w naszych warunkach internetowych, chcieli pokazać na przykład w mainstreamie, to mielibyśmy na nią, słuchajcie, nie wiem, 5, 6, 8 minut? No jest to nie do opowiedzenia, nie do pokazania. A tutaj, korzystając
z
internetu,
tak.
Hej.
To jest fajne.
Łuki, a propos przygotowania do dzisiejszego programu, dzisiaj jest Dzień Wiatru.
Dzień Wiatru.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Wiatru.
No teraz pytanie, jak to zinterpretujesz, wiesz, bo... Dzień wiatru to w niejednym domu jest codziennie.
Maciek, weź nie podpowiadaj, dobra? Słuchaj, to jest dobre pytanie o interpretację.
Ale jak się świętuje wiatr?
Jak się świętuje Dzień Wiatru?
No.
Ja na przykład mam takie doświadczenie, ale nie jest to jakiś moment do turboświętowania. Jak zaczynałem pracę jako reporter na antenie jeszcze wtedy TVN24, to wiesz, jest taki etap w życiu każdego reportera, że wysyłają cię... oczywiście wszędzie,
tak.
Ale jest taki moment, kiedy jest totalna tematyczna flauta. Jak gdyby nic się nie dzieje. Ale wiadomo, że w telewizji zawsze się coś musi dziać. No skoro mamy typa, ja wtedy akurat byłem w Szczecinie, skoro mamy tam reportera, no to zgłaszasz tematy, żaden z tematów nie wchodzi. Dobra, to stawiamy go na pogodę. i mówisz albo o drogach, albo o pogodzie. Nie? Nawet jak za tobą nic się nie dzieje, to, możesz, to i tak stoisz, możesz zacząć, wiesz, jak w skeczu. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie nic się nie dzieje, więc mnie wysłali na pogodę. I nic się w tej pogodzie nie działo. Znaczy, to była jesień, więc wiadomo, że musi być zimno, musi wiać, musi padać, musimy się przygotować.
Ile możesz o tym mówić, nie?
Ile możesz o tym gadać? I ja w pewnym momencie na antenie mówię, i te wiatry, które wieją nad zachodniopomorskiem, nad Szczecinem i coś tam, coś tam. Wracam do studia, a w studiu na wielkim bimie, na wielkim telebimie wita, a właściwie kończy tego mojego live'a pogodynka, która mówi tak. Ze wszystkim, co powiedział Tomek, się zgadzam poza jednym. Jeżeli w Polsce cokolwiek wieje, to jest wiatr, a nie wiatry. Okej? Okay? Tej. Polemizując z tym, że nie do końca, biorąc pod uwagę prawidła języka polskiego, miała rację, to ja dostałem bana. Przez to. I ja przez to zostałem zawieszony.
Za wiatry?
Za wiatry, stary, zostałem zawieszony na antenie.
Czy to jest jeden z bardziej polskich sportów? Dobra. Słuchajcie.
Słuchajcie, jeżeli cokolwiek, ale żeby było jasne, wieją w Polsce i wiatry, i wiatr. Wiatr. Wiadomo, że wiatry bardziej są może związane z kwestiami medycznymi, natomiast z literaturą także, bo i Tuwim, i tak, i Kora śpiewała
no tak.
W cykadach, że wiatry, zimne wiatry.
To prawda.
Więc czyli jak gdyby jestem czysty.
Jesteś czy, no, rozgrzeszony.
Tak? Mamy to załatwione?
Mamy załatwione. Słuchajcie, a propos wydarzeń, które się wydarzyły całkiem niedawno, to Hubert Kłoda zrobił tak, że poszedł na warszawską Paradę Równości. I jest już cały z tego film, natomiast my was zaprosimy na krótką przerwę, żebyście sobie zobaczyli, co tam się na tej Paradzie Równości działo. Także krótki insert od nas, a w zasadzie to od Huberta.
Tak, kto nie był,
może sobie zobaczyć.
Niech patrza.
I very love Poland culture. Culture. Yo, rozumiem, tak?
Tak, to jest tradycyjny polski strój.
No.
Ludowy.
To nie jest polski strój.
A jaki? To może z pana stron. Where are you from?
I'm from Belarus.
Okej.
Okay. Minsk.
Tak na Białorusi się ubierają mężczyźni?
Oh my god, no.
Co by się stało na Białorusi, gdyby pan się tak ubrał?
A?
I przeszedł. Jakby pan się tak ubrał. W ten sposób. I poszedł przez centrum Mińska.
Jeśli by ja tak odziel się w Mińsku, mnie by dali pizdy. Jak to сказать po angielsku? If I dress...
like that in Minsk?
Yes.
Then?
If Minsk police kill me.
Dlaczego krówka? Skąd ten pomysł?
Moje zaimki to krowa.
Czyli jak powinienem się do ciebie zwracać?
Kro albo wa.
Kro albo wa. Czyli... Pogubiłem się, nie wiem jak ci zadać pytanie nawet. Rozbroiłaś mnie całkowicie. No słuchaj, jak się bawisz, kro? Panie marszałku, pan co dzisiaj świętuje? Pan marszałek spojrzał na mikrofon i za nie mówił.
Ach.
Przykro, przykro. Panie prezydencie, pogodę się udało zamówić nawet.
Pogoda świetna, to prawda.
Jak pan się bawi?
Bardzo dobrze.
To pierwsza parada, czy kolejna już z pana udziałem?
Myślę, że świetnie zna pan odpowiedź na to pytanie.
Słucham?
Myślę, że zna pan odpowiedź na to pytanie.
No nie no, ja chciałbym usłyszeć. Ósma już. I jak to się zmienia z roku na rok, pana zdaniem? Coraz więcej ludzi chyba bierze udział w imprezie.
Myślę, że wszyscy się przekonują, że jest uśmiech, tolerancja i że o to tutaj chodzi. Tak?
To prawda. A co pan powie na te wszystkie kontrmanifestacje?
Żyjemy w wolnym kraju. Każdy sobie może kontrmanifestować, jeżeli nie kłamie. Dlaczego nie?
On.
A w studio...
Mamy.
Oni.
To byśmy sobie pogadali.
Kajetan Sługowski, dziękujemy panu bardzo.
Tak,
drzwi są tam.
Do widzenia. Tak. Pozdrawiam czaty, do widzenia czaty.
Kajtek.
Nie było cię na paradzie, ale już nadrobiłeś.
Poranek sportowy, UFC, te sprawy, więc wojownik MMA musiał się pojawić jak najbardziej.
A zdradziłeś, bo my dzisiaj się będziemy w temacie właśnie UFC
zresztą
łączyć.
Zresztą ja uznałem, że w poniedziałki zawsze nikt się nie bije o przeglądy prasy. Jak tak się stanie, że w końcu ktoś się pobije w poniedziałek o przeglądy prasy, to nie wiem. Może się rozstąpi trąby jerzychońskie, zadzwonią, a Grzegorz Braun powie coś mądrego. Więc...
No, rozumiem, że tutaj wjechałeś mocno po weekendzie.
Tak.
Musiałem podpalić, słuchajcie, jak zwykle jestem ja, to wziąłem swoje ulubione periodyki, Fakty, Super Express, od czego zaczynamy.
A może jakoś... Mogę wybrać?
Tak, ja jestem tym...
I po pierwszych pokład.
Jestem tym przeglądowiczem, który daje wybór.
Ja, patrz, nie wiem, które będziesz poruszał tematy, ale na jednym mamy marmurowy prezent dla Trumpa, a na drugim mamy lekarka zakopała 32 ciała w ogródku.
O rany.
Jest grubo.
O kurde.
Zacznijmy od Super Expressu.
Od Super Expressu, tak. Słuchajcie, no temat, który poruszyłeś, czyli okładkowy, o lekarce tej bezdusznej kobiecinie, która... zakopała te ciała tych dzieci. Z tego względu zapraszamy na materiał Moniki Krześniak, która na naszym kanale to poruszyła. Tutaj
my pójdziemy w bardziej hardkorowe tematy.
Bzdury, tak. A tutaj tylko napomknę o tym, co się stało, no bo mówię, obejrzyjcie materiał, dowiecie się więcej. Mianowicie pod Rzeszowem znaleziono w ogródku zidentyfikowano ciała, które się potem okazało, że to były ciała nienarodzonych noworodków, tak? I wszyscy wstrząśnięci, co się stało i tak dalej. Jak się potem okazało, wcześniejszą właścicielką tego gruntu była tam lekarka pielęgniarka, która miała tam pewne uprawnienia lekarskie i podejrzewa się, że to mogły być efekty
tych pewnych działań.
No nie wiem, czy mogę użyć tego słowa.
Ja wiem.
W poranku, dlatego tak cenzuruje się. W każdym razie.
Mówisz o przerwaniu ciąży.
Tak, tak. Uratowałeś mnie.
Proszę bardzo.
Przerwanie ciąży w dość drastyczny sposób. Czy taka jest prawda? Nie wiem, nie śledziłem tej informacji, dlatego też chętnie na zrobię materiał.
To zapraszamy już teraz do Moniki,
na ten temat. Słuchajcie,
co za historia,
jak już jesteśmy w Super Expressie, bo w fakcie jest trochę więcej, ale jak już jesteśmy w Super Expressie, no to czekajcie, czy o tych cenach paliw? No. Nie będziemy o cenach paliw.
Pójdźmy w grube tematy.
Tak, połamiemy kobiece serca, bo...
Tak, coś dla równowagi, bo zacząłeś z takim kamieniem,
tak. Trzeba troszeczkę rozładować, tak? Będziecie mieli tematykę miłości, to ja też tutaj wiadę z miłością i połamię kilka kobiecych serc, ponieważ okazało się, co my nie ja, tylko Dawid, okazało się, że Dawid już nie jest singlem, co ogłosił podczas swojej trasy normalnie na scenie, że ma swoją partnerkę. Na szczęście, mówię na szczęście, bo nie lubię, jak gazety wchodzą z butami w czyjeś życie. Nie podano imienia partnerki Dawida. Dawid też nie zdradził. Natomiast no, on otwarcie ogłosił, że jest w związku, także pewnie nie jedno kobiece serce młodego pokolenia płacze. Dawid już zajęty.
Powiem ci, Kajtek, dobrze, że mi powiedziałeś, bo nie wiedziałem, że był wolny. Znaczy, tak to wiedziałem, że jest, ale...
Chociaż na wieki zajęty, wiadomo, nie? Ale u mnie jest sprawa dość oczywista.
No, tak, tak.
Po pierwszych dwóch słowach powitania i przedstawienia się.
No,
też o tym nie wiedziałem.
Widzisz?
Stary.
No to już...
Ale
no,
tak, to już dzięki, Kajtek, że jesteś. Tak, bo to wymaga duży rozdział w naszym życiu. No.
Znaczy ja. To jest po prostu gazeta.
No nie, no jasne, ale wiesz, prasa, się dowiedzieliśmy.
Prasa kolorowa wspaniała, słuchajcie. A jeżeli chodzi o naprawdę spotkania i to może z tego też będzie miłość. W każdym razie na urodziny Donalda Trumpa, jak już wiadomo, pojawił się prezydent Karol Nawrocki i celowo mówię, że może będzie miłość.
Poczekaj, Kajtek, bo ja...
Nie ma podglądu?
No właśnie.
Nie jest, spokojnie, musi być. Zresztą technika.
Takie wspaniałe duo i nie ma podglądu.
Dobrze, już jest.
W każdym razie, no słuchajcie... Karol Nawrocki wręcza prezenty, jak się okazuje, nie tylko spinki do mankietu, ale
podjadę.
Też... Tak, ale też marmurowa tablica, która będzie na tym pięknym łuku, który tu widać, upamiętniająco polskich bohaterów, którzy mieli wkład w historię USA i jej niepodległości, czyli zarówno Kościuszki, jak i Puławskiego.
No, a mieli wkład niebanalny akurat. Tak.
No, dlatego o tym wspominam. Mhm. A Amerykanie liczą, że takie tablice też będą im wręczać inne kraje. Jakie? Nie wiem. O tym po prostu piszą w gazecie. Słuchajcie, chciałem też przemycić, tak jak w poranku, tak jak przed porankiem powiedziałem Łukaszowi, troszeczkę taką ciekawostkę gierkową, ponieważ sam jestem graczem, jak i Łukasz. Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w tej podróży towarzyszy nasz wojownik UFC Jan Błachowicz, a dla tych, którzy nie mają na co dzień możliwości spotkać Janka, to poinformuję, że Janka można spotkać w remake'u Gothica, gdzie dostał swoją postać. Twórcy włożyli postać Janka do gry. Słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła. Tutaj też.
To ja tylko zapytam, a ty grałeś tego nowego, ty w ogóle grałeś w Gothica tego pierwszego i czy grałeś w tego nowego Gothica?
Nie grałem, ale znam wszystkie po prostu gameplaye, jakieś ciekawostki i tak dalej. Ja obecnie jestem w loże Jamesowo Bondowym. Cały czas tam siedzę.
Ale tym Bondem, no, tak, też
tym,
siedzę.
Tym
też
siedzę w nowym Bondzie i podoba mi się bardzo. Słuchajcie, ostatnia ciekawostka, bo mnie rozwaliła, pomimo tego, że jest dość przykra.
Ja to czytam i nie wierzę, co ja czytam.
Tak. Koń był zamknięty w bagażniku. Dokładnie w bagażniku, gdzieś to w połowie Hyundai'a.
Właśnie, bo dodajmy, to jest osobówka.
Tak, to jest osobówka.
Ej, ale żywy?
Nie, martwy. Nie, no naprawdę żywy Kuc. I to nie żaden polityk, nie żaden Kazimierz Kuc. W każdym razie prawdziwy Kuc. Dlaczego?
Właśnie, dlaczego? To jest pytanie, które warto zadać.
Inaczej. Zacznę może od początku, bo się trochę zakałapućkałem. Przechodnie zobaczyli w samochodzie zamkniętym, trzeba to powiedzieć, bez żadnej możliwości tam, tylko właśnie była szyba rozwalona i zobaczyli tego Kuca. To było jakoś godziny popołudniowe, chyba przedwczoraj, czy jakoś tak, było ciepło. No i przechodnie rozwalili szybę, żeby napoić tego konia. Wezwali policję. Pojawił się przed policją właściciel i gdzieś tam uciekł sobie dalej, ale dziennikarze go tam dorwali, między innymi dziennikarze TVN-u 24 i właściciel tłumaczył się tak, że miał profesjonalny samochód, który uległ jakiemuś tam zniszczeniu i potrzebował samochodu zastępczego, nie miał pomocy i tak dalej, przyjechał jakiś taki samochód i musiał sobie poradzić, a on wracał z tym Kucem z jakiegoś tam turnieju, jakichś tam zawodów i...
Wsadził
ale,
to...
ale słuchajcie, dla
co
mnie to
on,
też...
On wsadził Kuca? Nie, pokaż mi to, bo
no to zobacz, jest... No zobacz, to jest niemożliwe,
pokaż mi to jeszcze raz.
Robiliśmy zooma, no...
Proste koń w samochodzie. Osobowym.
Tak to wyglądało.
Nie największy.
Mówię, no muszę o tym powiedzieć, no to jest dla mnie...
Bez kitu.
Robimy akcję...
Polak potrafi, tak, naprawdę.
Robimy akcję, żeby tam, wiesz, dbać o psy i...
O koni nikt nie pomyślał.
O dzieciach, ale to tylko w Polsce takie rzeczy, żeby konia... I to nie jest Roman Giertych, nie? To jest normalnie żywy, ludzki...
No. I nie jest to Portal X, tylko jest to rzeczywistość. Tak zwana realna. No koń by się uśmiał, chciałby się powiedzieć, ale nie w tym wypadku.
No raczej... On się raczej nie śmiał, powiem wam. Słuchajcie, ja będę uciekał, bo za chwilę Kuba Radomski będzie wam pewnie...
Tak jest.
O sporcie więcej powie, bo ja na mundialu to śpię.
Okej, słuchajcie.
To witaj w trio w naszym...
Słuchajcie, ale jeszcze zanim... Kajtyk, puścimy. Tomek, Kajtyk, czy w ogóle słyszeliście, że Kuchnia Wikinga przygotowuje niespodziankę dla Roberta Mazurka?
Tak, słyszałem. Słyszałem.
Słyszałeś?
I wiem, że to będzie specjalny shake, który nasz Don Roberto tak bardzo lubi.
A jak byś nazwał taki shake dla Roberta?
Wina Donalda.
To Kajtek powiedział.
Tomek, poprawmy to. Jak byś nazwał ten shake?
Ale wiesz co? To jest akurat dobre.
No.
To jest akurat dobre.
Tak?
To, co tam Kajtek zaproponował.
Wina.
Wiesz co, tak, ale ostatnio z Robertem o tym rozmawialiśmy, że są takie, które zupełnie nie mają ani dźdźbła w sobie alkoholu.
O,
prawda?
Tak.
I to jest wtedy, podobnie jak Kuchnia Wikinga, samozdrowie.
To ja bym nazwał latorośl albo winorośl.
O, proszę. To jeżeli ty tak to nazywasz, to ja tylko mogę powtórzyć, że to jest akurat dobre.
To tak byś nazwał. No słuchajcie, ten shake pojawi się niebawem w diecie standard 18 czerwca. Wciąż możecie złożyć zamówienie, żeby go spróbować, a jak on się będzie nazywał, to się niebawem dowiecie.
Słuchajcie, Robert Mazurek ze swoim własnym shake'iem. To naprawdę trzeba spróbować.
Mazurkowe curacao.
To jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Słuchajcie, dziękujemy Kajtkowi. Za chwilę do nas dołącza Kuba Radomski, a my w międzyczasie przenosimy się na chwilę do Marii Stepan, która wam opowie trochę więcej o tym, co tam się dzieje na rynkach i w kontekście Ukrainy.
Teraz o ważniejszej rzeczy. O tym, że najgorsze jeszcze przed nami. Że przemyt broni na potężną skalę ruszy z kopyta, no właściwie dzień po zakończeniu tej wojny. Bo tak dzieje się zawsze. Koniec wojny to raj dla przestępców. Teraz broń jest droga, trudno ją przemycić, co oczywiście nie oznacza, że się nie da. Ale właśnie koniec wojny to początek dosłownie wlewania się na czarny rynek nowoczesnej broni wojskowej. Ostatnio zdarzyło się tak po zakończeniu wojny na Bałkanach. Wcześniej? No choćby po wyjściu Sowietów z Afganistanu. Koniec wojny to żniwa dla bandytów. Wszyscy o tym wiedzą. Unia Europejska oczywiście też. Wie też, że ma coraz mniej czasu, by się przed tym, no, jakoś zabezpieczyć. Jeśli się jej nie uda, gangi uzbroją się po zęby w najnowocześniejszą wojskową broń. No i właśnie dlatego i Europol, i Frontex, i wszelkiej maści służby poszczególnych państw Unii od początku, od pierwszych miesięcy wojny ostrzegały przed możliwością wycieku broni z Ukrainy. Żadna tajemnica. Ukraina teraz to jedno z najlepiej uzbrojonych państw świata. Przez jej terytorium przewinęły się miliony sztuk broni. Strzeleckiej oczywiście, ale też amunicji i oczywiście dużego sprzętu wojskowego. Teraz dane, które są znane od 9 lat. Nowych niestety nie ma. W Unii Europejskiej w 2017 roku, 9 lat temu, było 35 milionów nielegalnych egzemplarzy broni. Te 35 milionów więc, to można tak powiedzieć, że to stały stan posiadania europejskiej szarej i czarnej strefy. I był on gromadzony przez dekady. Czy się zwiększył? Pewnie tak. Ale nie wiemy o ile. Nie wiemy, skąd ta broń przyszła.
Marysi Stepan, bardzo dziękujemy. A w studiu człowiek, który po najbliższym miesiącu po prostu żywcem do nieba, stary, omijasz czyściec, Kuba Radomski, który musi, nawet jak nie chce, to wstaje i ogląda za nas, żebyśmy my nie musieli. Między innymi tak Mundial. No.
Może tak być, nie ukrywam, że ze snem jest różnie, bo trzeba śledzić to, co się dzieje. Witam was i witam też
Dzień
czat.
Dobry. Ile dzisiaj spałeś?
4 godziny, bo jeden mecz odpuściłem, obejrzałem skrót, a pozostałe jednak...
Który odpuściłeś? Curaçao,
Curaçao.
Może ty wiesz, jak to się czyta. Curaçao?
Z tego, co słyszałem, to Curaçao bardziej.
Curaçao.
Curaçao.
7-1, tak?
7-1. To był taki mecz, który był starciem dwóch piłkarskich światów. Gdy Curaçao wyrównało na 1-1, to się zrobiło bardzo interesująco, no bo taka niespodzianka, sensacja wręcz. Niemcy troszkę nerwowi, ale uspokoili to, no i pokazali, że są jednak o wiele lepsi. Ciekawostka o Curaçao, to jest państwo o powierzchni Gdyni. Mhm. W Polsce znajdują się 23 miasta, które mają więcej mieszkańców od całego Curaçao, bo to jest 155 tysięcy. Ostatnim z tych miast jest Bielsko-Biała, no a Zabrze już ma trochę mniej. Taka ciekawostka. Oglądałem też mecz Szwedów z Tunezją, no i miałem taką tu myśl, że to my powinniśmy tu grać, to my powinniśmy w tym miejscu się znaleźć i ogrywać tą Tunezję. Szwecja wygrała 5-1, no i Tunezja po prostu zagrała beznadziejnie. To jest taki zespół, że my byśmy sobie z nim spokojnie też poradzili.
No Kuba, i zagrały... wasz słowa.
Potem by się okazało,
że Tunezją... wiedzieć, wydarzyło przed chwileczką z Nigerią i z Ukrainą?
Myślę, że jednak z Tunezją, tak. Nigeria to lepszy zespół niż Tunezja, moim zdaniem.
Okej.
Piłkarsko ma więcej do zaoferowania od Tunezyjczyków.
Tym, że na ten temat możemy sobie tylko i wyłącznie podywagować.
Dywagować, prawda? Niestety. Z ciekawych spotkań podobał mi się mecz Brazylii z Marokiem. O Maroku się mówiło już przed turniejem, że może być to czarny koń. No i pierwsze 30 minut to była ich dominacja, to była Brazylia, która trochę nie wiedziała, co się dzieje i dopiero później wróciła do gry, potrafiła wyrównać. Remis wydaje mi się, że sprawiedliwy, 1-1. Brazylia to jest teraz taki zespół, bym powiedział, indywidualności dwóch. Tu mam na myśli Viniciusa i Rafinię, ale gdy patrzę na ich linię obrony, to taki brak symetrii razi, bo mamy dwóch środkowych obrońców z PSG i z Arsenalu, a na bokach gra gość z Zenita Sankt Petersburg i z Al Ahly z Arabii Saudyjskiej. Gdy sobie myślę, kto kiedyś tam grał na bokach, że był Roberto Carlos, że był Dani Alves, Maicon czy Cafu, no to teraz to troszeczkę razi, gdy patrzę na Brazylię. Nie ta liga. I wydaje mi się, że Brazylii nie będzie łatwo tutaj o świetny wynik w tym turnieju. Odbył się też mecz Holandii z Japonią. O Japonii też się mówi, że czarny koń potencjalny. I nawet ich trener powiedział takie zdanie, że do roku 2050 chcą zdobyć Mistrzostwo Świata i że czuje, że są coraz bliżej. No i ta Japonia mi się podobała. Uważam, że piłkarsko od Holandii trochę lepsza była w tym meczu. Zagrała trochę zbyt bojaźliwie, bo dopiero w momencie, gdy traciła bramkę, ruszała do ataku. Dwa razy udało się straty odrobić i skończyło się remisem 2-2. Z kolei dzisiaj do gry wkraczają Hiszpanie, którzy się zmierzą z Republiką Zielonego Przylądka. I to też jest taki mecz, gdzie faworyt jest oczywisty. I
to jest Republika Zielonego Przylądka.
No niekoniecznie. Wydaje mi się, że niekoniecznie będzie tu aż 7-1, ale że Hiszpania sobie poradzi. Z ciekawych spotkań w nocy z dziś na jutro odbędzie się mecz Iranu z Nową Zelandią. No i mecz się odbędzie w Los Angeles, gdzie diaspora irańska to jest około 300 tysięcy osób. No i ciekawe jest to, co będzie się działo na trybunach i obok stadionu. Ja się spotkałem z taką opinią, że USA może trochę zależeć tu na tym, by pokazać, że ci ludzie, którzy są za Iranem tam na miejscu, to są osoby, które nie wspierają tej władzy, że to są ci dobrzy Irańczycy, a nie ci źli i że oni trochę mogą przymykać oczy na jakieś okrzyki czy na transparenty. No i zobaczymy. Myślę, że tego typu rzeczy mogą się dziać.
Kochamy te momenty, prawda, kiedy polityka wkracza buciorami i próbuje sterować prawdziwą, taką czystą, sportową emocją.
Tak,
i to właśnie jest ten moment, no ale świat idealny nie jest, natomiast są w nim idealne momenty, taki jaki na przykład zanotował Nowy Jork.
Nowy Jork, który zdobył mistrzostwo NBA po 53 latach, o ile się nie mylę, bo to był rok 73, gdy oni poprzednio triumfowali w NBA.
Przepraszam, przerwę ci po 53, bo się przygotowałem dzisiaj już, co Tomkowi mówię.
Wiesz, proszę to, bardzo. Okay. Także potwierdzamy.
Szanuję.
Tak, dobrze, że jesteś.
Dobrze gadasz. Nie, także nie musisz dawać.
Wygrali 4-1 ze San Antonio Spurs i ten ostatni mecz to też był mecz, gdzie San Antonio prowadziło, gdzie wydawało się, że zwyciężą, a jednak ta końcówka należała do Knicksów. No i Branson był fantastyczny, zdobył 45 punktów w tym meczu, który dał im tytuł. To oznacza, że mistrzem NBA jest Jeremy Sochan. Jest to pierwszy Polak, który sięga po tytuł, otrzyma pierścień. Udało mu się osiągnąć to, czego nie zrobił czy Karl Malone, czy Stockton, czy Charles Barkley. To są gracze, którzy byli wielcy, a nigdy nie wygrali NBA.
Chociaż musimy powiedzieć, że jeżeli rzucamy okiem na statystykę naszego polskiego mistrza NBA, to zbiórek 0.
Chyba
punktów,
6 sekund w tym meczu ostatnim na parkiecie.
Ostatnim wyszedł 2 razy w końcówce, co jest pewnego nobilitacją, bo on wychodzi w momencie, kiedy Nowy Jork miał bronić. Wiadomo, że to ostatnie 5 minut, on trwało pół godziny. To jest, słuchajcie, pierwszy raz, kiedy ja od czasów Chicago Bulls i Michaela Jordana zerwałem nockę. Mówię, dobra, muszę to obejrzeć. I muszę przyznać, że nie żałuję.
Ja też nie żałuję. Też oglądałem.
Ogień był, co?
Fajny mecz. Fajny mecz, dużo się działo. Ta zagadka, czy o nich dojdą, czy ich nie dojdą, czy przegonią. Dobrze się to oglądało.
Ale koniec końców, oczywiście gratulujemy Sochanowi. On był w dość komfortowej sytuacji, bo tak czy siak miałby ten pierścień, ale przynajmniej ucina jakąkolwiek dyskusję, czy przyjmie, czy nie przyjmie, czy dostanie, nie dostanie. Legitnie ma, wyszedł na boisko w meczu finałowym na te 6 sekund podzielone na 2 różne wyjścia. No i mamy to. Podobnie jak Dziki Warszawa, które raz jeszcze serdecznie pozdrawiam,
mają
całe
brąz.
Dzikie towarzystwo. Słuchaj, i mamy ich teraz tutaj na koszulce, wszyscy podpisani. Legenda. Rodzi
jeszcze
się legenda.
O tenisie na koniec, o Majchrzaku, który wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. To jest spory wyczyn. Triumfował w San Hertogenbosch na kortach trawiastych. No i żeby to osiągnąć, on pokonał 3 zawodników z top 10 na świecie. To był Kanadyjczyk Ożer Aliasim. Później wygrał z Daniłem Miedwiediewem, a w finale pokonał Aleksa Dyminaura z Australii. No i jest to trzeci polski tenisista w historii, który wygrał turniej z cyklu ATP po Wojciechu Fibaku i Hubercie nurcie hurkaczu. No i na pewno to rokuje bardzo dobrze przed Wimbledonem, który już niebawem się zacznie.
Buja nam się ten polski tenis, nie?
Buja nam się. Tutaj Maja, tu Kamil Majchrzak, także dobrze się dzieje i takie trochę postaci z cienia, bo nie Iga, bo nie Hubert. I też widzimy, że w tym szeregu drugim też są osoby, które stać na bardzo dobre wyniki. I na koniec jeszcze o siatkarzach, którzy zakończyli pierwszy turniej w Lidze Narodów. 2 zwycięstwa, 2 porażki. Ostatni mecz przeciwko Ukrainie. Przegrywali go 0-2, ale udało się wyciągnąć i wygrać po tiebreaku. Dwóch siatkarzy, których bym wyróżnił za ten turniej, to Maksymilian Graniczny, nasz libero, i atakujący Aleks Nasewicz, który zwłaszcza z Japonią i w tym meczu z Ukrainą grał bardzo, bardzo dobrze.
Słuchajcie, podsumowując ten etap, muszę powiedzieć tak, Przemek docenia, Łuki, twoje przygotowanie i słusznie ogłasza.
Ja wiem, że to jest szydera, bo tutaj
powinien pisze... Łukasz prowadzić sport w następnym Słuchajcie, poranku. No.
Ja jestem fanem sportów ekstremalnych, takich jak snooker, więc...
I szachy.
Więc... No więc ja wam mogę powiedzieć o tym, jak Magnus Carlsen, jakie otwarcia stosuje, zobaczcie, no robię
ale,
to.
Że... Ale słuchaj, czy nie mógłbyś w takim razie też odpowiedzieć na inne zapytanie? Tutaj Malasa pyta, czemu w sporcie nie ma mowy o F1?
No, to... Właśnie, czemu? O, słuchajcie, Lewis Hamilton wygrał wczoraj swój pierwszy puchar z Ferrari. No, to jest bardzo ważna rzecz w Barcelonie.
No i klasa.
Prawda.
To prawda. I to jest, wiecie, to była bardzo ważna rzecz. Lewis Hamilton przyszedł z Mercedesa, jest w Ferrari i tyle już jeździ. 106 tytuł, o ile dobrze pamiętam. To jest kolejny nowy rekord w Formule 1.
Proszę, ten huk, usłyszeliście te dwa huki, to była moja i Łukasza szczena podnoszona. I Kuby szczena podnoszona z podłogi.
Jestem pod wrażeniem, naprawdę.
Więc słuchajcie, nie odbierajcie Kubie chleba, tak. Natomiast ten duet, jeżeli chodzi o sport, jak słychać, rozbija bank.
Słuchajcie, ale my w ogóle zostajemy w sporcie, tylko teraz będziemy tak na linii trochę sportu i polityki.
Kuba, musimy, przepraszam, że wchodzę ci na sekundę w słowo, Kuba, musimy cię wytłumaczyć. To nie jest tak, że nie śledziłeś UFC 320 w Waszyngtonie, tylko role mamy podzielone. Przygotowaliśmy specjalny segment na ten temat.
To jest UFC 320 czy 250?
No 250, bo to niby rocznica, ale 250 to tak, biorąc pod uwagę nomenklaturę, to już było parę lat temu.
Tak.
Więc 320, no ale łamane przez 250.
Dobra, Kuba, dziękujemy ci bardzo. Piąteczka dla ciebie.
Dzięki.
I teraz my tu robimy, proszę państwa, bardzo takie szybkie przejście. W ogóle go nie widzicie, bo to jest tak zrobione, że teraz was na chwilę tutaj przyćmiło. Ale też, wyobrażacie inserty teraz.
Ale też odpowiadamy na to, że o hokeju na pewno...
Siemano,
dzień dobry. Przy kolejnej okazji, przy kolejnym poranku, Łuki, obiecujesz. Jeszcze jest prośba o hokej. Obiecujesz, że
będzie jadę w to, oczywiście.
Umówieni.
Ale mnie wrąbałeś. Daniel Dziubicki z nami i pogadamy teraz już właśnie konkretnie o tym, że UFC, które jest wydarzeniem bez precedensu.
Dzień dobry w ogóle.
Witaj serdecznie. Ono wciąż trwa?
Nie, już się zakończyło. Natomiast no tutaj jest dużo wątków bardzo ciekawych, no bo po pierwsze to była druga w historii gala plenerowa UFC. Szef UFC Dana White nienawidzi takich rzeczy bardzo nieszablonowych, typu stadiony, typu plenerówki. Pierwsza plenerówka miała miejsce 16 lat temu w Abu Zabi. To chyba była pierwsza gala na Bliskim Wschodzie.
Aha.
No ale wiadomo, Abu Zabi jest troszkę bardziej... komfortową, mniej ryzykowną strefą klimatyczną.
Tak.
A jak dobrze wiemy, wczorajsza gala miała miejsce w Waszyngtonie. No i co się działo? W ogóle po pierwsze ta gala została przesunięta o godzinę, dlatego że był alert pogodowy.
Okay.
Natomiast na potrzeby tej gali została wybudowana 30-ponadmetrowa konstrukcja, tak zwane The Claw, bo to było bardzo podobne do pazura. I to był dach plus trybuny wokół klatki.
Czyli to nie jest tak, że to odbywało się fizycznie w murach Białego Domu, prawda?
Nie, obok, bo to chyba.
Ani w owalnym, tylko
na trawniku,
na terenie. I teraz tak, okazji tam jest kilka. No, pierwsza, ta bezpośrednia, urodziny Donalda Trumpa 80.
No właśnie, i teraz należy sobie się zastanowić, czy ta gala powinna się nazywać UFC 250.
Czyli, ja uważam UFC 80.
Czy
80.
Tak, czy Trump 80.
A w nomenklaturze też znajdujemy tę właściwą, czyli 320, no bo tyle do tej pory, tak? Walk, czy mylę pojęcia? Tyle się odbyło.
Gal numerowany. Gal
numerowany.
Teoretyczne pay-per-view, gal flagowych, bo są jeszcze fight night, czyli takie mniejsze wydarzenia, albo bardziej regionalne, natomiast numerowane, tak, bo jest...
Prawda? Czyli mamy trzy różnego rodzaju
propozycje. Ja uważam, że najważniejsze jest 80. UFC 80, co tam, UFC Trump 80. Co tam te gale?
250 lat Stanów Zjednoczonych. Co tam? Donald Trump, 80. Tak jak można świętować urodziny.
Tak można świętować urodziny, zwłaszcza, że jak powszechnie wiadomo, 4 lipca jest rocznica, jest święto...
Urodzin Stanów Zjednoczonych, tak jest.
Stanów Zjednoczonych. No i właśnie to, co chciałem powiedzieć, że w ogóle to wszystko zostało przesunięte o godzinę, no bo nadawano deszcz, z deszczem by sobie organizatorzy poradzili, aha, ale tam miał być wiatr osiągający prędkość 55 km na godzinę. Jeśli by zacinało jeszcze do tego padało, no to byłyby problemy bardzo duże z rozegraniem walk. No i oczywiście wtopa wizerunkowa i to okropna. Chyba
nie, to się nie mogło wydarzyć. Przecież oczy całego świata. Słuchajcie, no, w ogóle rozpoczęło się podobno przelotem myśliwców. Tak tam naprawdę, jak świętować, słuchajcie, jak dorośniemy,
bogato, no.
to powinniśmy tak świętować. Tak?
No totalnie.
Nie tylko myśliwce, nie tylko oczywiście gala w Białym Domu, ale też no goście, którzy zjeżdżają z całego świata. Limitowana oczywiście bardzo, jak na warunki UFC, liczba miejsc i tylko wybrańcy mogli się tam pojawić, prawda?
To teraz mały smaczek, jak już mówimy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, zasnęło mu się w pewnym momencie.
Nie!
Siedział całą galę pod klatką.
Ale 80 lat.
No to tak...
Może w połowie uznał, że...
Power nap, czas na power
nap. Power nap, dokładnie.
Mocy. Tak. Przemka mocy. To w tym wieku...
Natomiast to też ważne, to była bardzo krótka karta. Jedna z najkrótszych, nie sprawdziłem tego, szczerze mówiąc, ale podejrzewam, że to jest czołówka najkrótszych rozpisek, jeśli chodzi o UFC. Tylko 7 pojedynków. 2 pięciorundowe, ale też warto powiedzieć, że żaden z tych pięciorundowych pojedynków nie doszedł do decyzji sędziowskiej, ani żaden z tych poprzednich. Miało być efektownie, miało być szybko i było szybko i efektownie. Wręcz bym powiedział, ten matchmaking w dużej mierze był dosyć jednostronny, wygrywali ci, którzy zazwyczaj mieli wygrywać. No i też warto wspomnieć, że w main evencie wygrał underdog i to chyba był jedyny taki przypadek na tej gali, absolutnie jedyny przypadek, Justin Gaethje, który pokonał Ilię Topurię. Spora sensacja. Natomiast no, podejrzewam, że nikt, kto się wybrał tam pod Biały Dom, kto w ogóle miał wyjściówkę do samego The Claw, bo jeszcze było coś takiego jak The Ellipse, czyli strefa fanowska, gdzie już tych ludzi było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wielu. Natomiast o co chodzi? Dlaczego o Justinie Gaethjem tak mówię? Mówię dlatego, że to jest po prostu wyborca Donalda Trumpa, bardzo mocno popierający obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
A Daniel, tak mówisz o tych wszystkich rzeczach, nie sugerujesz absolutnie, chyba że to było jakoś tak... ustawione.
Nie, absolutnie. W ogóle walka była rewelacyjna. Tam zwycięstwo przechodziło z rąk do rąk. Moim zdaniem Ilia Topuria troszkę na poziomie decyzyjnym zawiódł, bo miał już na deskach Amerykanina.
Był liczony, tak?
Nie mamy liczeń w MMA.
Okay.
Ale był,
no, już, w sensie,
był już tak, był już na deskach. Ja myślałem, że już zaraz sędzia wejdzie i zakończy. Od ciosów na tułów. Tylko co źle zrobi moim zdaniem Gruzin. Poszedł w parter. I to kosztowało go trochę za dużo sił. Moim zdaniem też mogło coś zawieść na etapie przygotowań fizycznych, że na trzecią rundę wyszedł już bez powera, bez mocy, został ustrzelony w trzeciej rundzie przez Amerykanina, jeszcze przetrwał, natomiast w ogóle też inna rzecz się wydarzyła. Ja wiele lat oglądam sporty walki, no już bardzo dużo. I pierwszy raz zobaczyłem sytuację, że podchodzi lekarz ringowy łamany przez klatkowy do zawodnika, ogląda go, sprawdza mu wizję,
tak,
kiwa przecząco głową.
Że nie.
I 100 na 100 przypadków, jakie widziałem, zawsze walka się kończyła. Ale tu został dopuszczony Topuria, no bo jednak wielka stawka, wyjątkowa gala, bo też oprawa była niesamowita, ale o tym zaraz sobie też powiemy. I jeszcze puścił sędzia tę czwartą mistrzowską rundę. Tam Topuria znowu miał szansę po obaleniu przeciwnika, natomiast nie był w stanie go tam utrzymać, nie był w stanie go tam skończyć. Tam brakowało absolutnie już paliwa. I po czwartej rundzie, przed piątą już, Mark Goddard, który sędziował te gale, też pojawiający się w KSW od czasu do czasu, zdarzało się mu sędziować walki w Polsce, po prostu odmachał, zakończył ten pojedynek, no i zakończyło się to ogromną niespodzianką, trzeba powiedzieć. I też warto powiedzieć, że Justin Gaethje nie był jedynym tutaj popierającym Donalda Trumpa, dlatego że mieliśmy też paru innych zawodników.
Tutaj masz wszystkich, patrz, wypisanych.
O właśnie, ja mam też w telefonie, chociażby Bonikal, Josh Hockett, w ogóle człowiek, który jak skończy walczyć w MMA, to on zrobi świetną karierę w pro wrestlingu.
Ale wiesz, to jest też, przepraszam, że na sekundę wchodzę ci słowo, bo ja wczoraj nie mogę tego zobaczyć. Tego obrazka z ważenia Josha, kiedy on wchodzi takim krokiem, no mocno sugerującym jakiekolwiek... Wiadomo, że to wszystko jest teatr,
show,
prawda? On wchodzi takim krokiem mocno podchmielonym i to jeszcze jest pół biedy, ale potem staje i następuje pewnego rodzaju wyrzut różnych treści z jamy ustnej, które spływają mu, przepraszam, że tak w porze śniadaniowej.
Ale ja treści tego, z jamy ustnej.
Ja to zobaczyłem, żebyście wy nie musieli, natomiast oczami wyobraźni, słuchajcie, nie chcecie nawet tego na to rzucić okiem.
Jamochłon został opróżniony.
Naprawdę.
I jeszcze powiedział, co może piłem wczoraj.
Może piłem, może nie. I co z tego? Ale wiecie, no obrazek, biorąc pod uwagę, że to jest jednak gala, która ma uświetnić urodziny, które raczej w naszej zachodniej cywilizacji uchodzą za święto. Do tego podpinana pod to wszystko jest okazja urodzin i obchodzenia 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Do tego Biały Dom i na to wszystko wchodzi typ, który się po prostu centralnie koncertowo zaży. Uje na konferencji prasowej. No nie,
no słabo, no
nie
słabo. Na ważeniu.
Przepraszam, na ważeniu. No.
Bo on miał się ważenia pomylił, bo jest to ważenie przez RZ z piwem związane. I
może chciał być lżejszy, wiesz? Może tam chciał...
On się uważył po prostu.
No to jest waga ciężka, więc oni tylko do 120 kilogramów.
Zważył na łamane na uważ.
Słuchajcie, no, tak jeszcze.
Co ważne, oprawa. Bo UFC robi ogrom tych gal.
Amerykanie.
Ja też uważam, że tego jest momentami naprawdę za dużo. Jest to taśmówka. Ale właśnie, ta gala nie byłaby galą uświetniającą 80. urodziny Donalda Trumpa, ale też 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości, gdyby nie oprawa. I tam naprawdę było wszystko, było prawie inne. Chyba tylko kolor maty był ten, co zawsze, czyli ten jasny, szary. Natomiast w ogóle to była gratka dla oglądających, bo mogli zobaczyć wnętrza Białego Domu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze studio przed galą było w Białym Domu i to bez stołu takiego, jak my mamy tutaj na przykład, tylko
sobie
panowie siedzieli na krzesełkach, na dywanach, wszystko było bardzo ładnie widać. Pogój rozgrzewkowy był w Białym Domu, w środku Białego Domu. Zawodnicy wychodzili do klatki z korytarzy Białego Domu. Rękawice w ogóle, które są zawsze czarne albo prawie zawsze, były w kolorze barw Stanów Zjednoczonych. Czerwone, niebieskie, łamane przez granatowe. Spodenki były we wzorze flagi Stanów Zjednoczonych. Stroje Ringers były w Stars and Stripes.
Czyli po amerykańsku po prostu, na maksa.
Totalnie, tam gdzie się dało wcisnąć Stars and Stripes, tam były gwiazdy i paski. Mało tego, było mnóstwo, nie chcę tego nazywać propagandą, chociaż może to trochę była rzeczywiście propaganda, ale było mnóstwo akcentów historycznych, materiałów wideo, tona AI z ożywianiem tych wszystkich historycznych momentów. Oczywiście przypomniano Pearl Harbor. To też ciekawostka. Natomiast zawodnicy wychodzili w asyście bohaterów służb mundurowych. Czynnych i emerytowanych. Hey. Weterani wojskowi, ale nie tylko. Policjanci, strażacy. Salutujący żołnierze w drodze do klatki. Taki szpaler był utworzony przez żołnierzy i oni cały czas z ręką w górze stali. Orkiestra grała utwory wyjściowe wszystkich zawodników. Żywe instrumenty i jak trzeba było zagrać diss Machine Gun Kelly'ego na Eminema.
Poszło.
Słuchajcie, jak jesteśmy może przy muzyce, to tak sobie myślę, że może taki chwila momentu, bo a propos muzyki, to tak, ten zaraz wracamy, bo we wtorek u nas też będzie muzyka. Dlatego sobie pomyślałem, że to jest tak, może to ten moment.
Słusznie, niech będzie, tym bardziej to już jest nasza świecka zerowa tradycja ten wtorek.
Tak, dlatego słuchajcie, we wtorek będzie kolejne Zero Decybeli, czyli taki nasz program muzyczny, który powstaje wraz z partnerem Wehisem. Nie zdradzam jeszcze, kto tym razem będzie naszym gościem, ale możemy powiedzieć, że oprócz wywiadu nie tylko zaśpiewa swoje autorskie utwory, ale też covery, na które możecie wygłosować, tak jak już pewnie ci, co śledzą Zero Decybeli, wiecie. Mhm. Przy okazji programu odbędzie się piąte losowanie z loterii Wehis, w której do wygrania jest 6 samochodów. Zgłaszając się do końca dnia, weźmiecie udział w najbliższym losowaniu. Tym razem do wygrania jest Audi A3, a szczegóły i regulamin w opisie. To tak tylko ten, bo mi się skojarzyło z tą orkiestrą, jak powiedziałeś, że Machine Gun Kelly. Tu no mówię, kurde, no Zero Decybeli też u nas jest. Tak.
Wystawiłeś do pustej, no
do pustej,
wiesz,
musiałem.
Nie sposób nie było pyknąć. Natomiast a propos tego, czy to propaganda, czy nie, akurat no to pewnie jest połączenie sakrum z profanum, bo akurat jeżeli chodzi o żołnierzy, w ogóle o służby mundurowe w Stanach Zjednoczonych, to oni są otoczeni niezwykłą estymą.
Tak.
To jest zupełnie coś, my tego w Europie, a szczególnie w Polsce, absolutnie nie znamy. I mieszanie tego, co się wydarzyło, prawda, z mundurem, to jest pewnego rodzaju
kontrowersja,
prawda?
Taka ciekawostka, że to też nie jest pierwszy raz, kiedy UFC łączy się z mundurem, bo tego już teraz nie ma. Natomiast wiele lat temu były specjalne gale dla żołnierzy, to się nazywało UFC Fight for the Troops. I zawsze te gale miały miejsce w bazach wojskowych w Stanach Zjednoczonych i z żołnierzami w ogóle na trybunach.
Tak, ale tam się nic nie kłóciło tak naprawdę.
Nie,
bo to jest i miejsce, i czas, tak, i ludzie. Tak. A tutaj to, co mówisz o tym, że żołnierze salutują do wchodzących zawodników, jest, co uważam, dość kontrowersyjne, nawet jak na Stany Zjednoczone.
Nawet na to, że rzeczywiście Stars and Stripes, czyli gwiazdy i paski, pojawiają się chociażby na bieliźnie, prawda? No bo tam w Stanach pojawia się to
wszędzie.
Absolutnie wszędzie. Ale też trzeba oddać to, że z taką samą estymą Amerykanie podchodzą do amerykańskiej flagi, do amerykańskiego hymnu, do amerykańskich weteranów. No to jest dla nich absolutna świętość. Tam nie ma wtedy spoczni, tam nie ma przebacz. No poza tym jednym takim rozdziałem w historii, kiedy BLM, Black Lives Matter, wymuszał to, żeby podczas hymnu klękać. Ale wczoraj nikt nie klękał, poza tymi, którzy padali na po nokaucie na deski.
No zgadza się.
A jakie jest, słuchaj, tak podsumowując, z lotu ptaka, jakie jest twoje ogólne wrażenie? Obejrzałeś i czy jest jakiegoś rodzaju niesmak, czy wszystko ci się tam zgadzało?
To jest może temat na troszkę dłuższą pogadankę, ale podsumowując, czy warto było zarywać noc dla samych walk?
No właśnie.
Dla większości nie. Dlatego, tak jak mówiłem, ten matchmaking był taki dosyć mocno jednak jednostronny. Trochę to wyglądało na papierze, że jest gość faworyzowany, jest jego przeciwnik, tak zwany czerwony-niebieski narożnik, i ten niebieski narożnik w bazach danych wyglądał całkiem, powiedzmy, solidnie, ale te walki w większości miały mało wspólnego z konkurencyjnością. Ale dwa main eventy to była jednak coś jednak bardzo ciekawego. No, walka wieczoru to, tak jak mówiłem, absolutnie fenomenalne widowisko. Pokaz wielkich charakterów przede wszystkim.
I sportowo też na najwyższym poziomie.
Oczywiście.
Klasa.
Natomiast co-main event to był ciekawy znak zapytania, no bo Alex Pereira mógł stać się posiadaczem trzeciego mistrzostwa UFC, nie równoległego, ale miał w dwóch niższych kategoriach wagowych już mistrzostwo. I mógł zdobyć jeszcze mistrzostwo w kategorii ciężkiej i dzisiaj walczył z Cyrilem Gunn. Natomiast no szybko został Brazylijczyk wyleczony z marzeń, już w drugiej rundzie została walka przerwana przez sędziego. No i dla tych dwóch momentów uważam, było nie było obejrzeć, ale uważam, że gdyby ta gala nie miała tej oprawy, to spokojnie nikt zby człowiek nie stracił, gdyby sobie obejrzał do porannej kawy.
Dobra, Daniel, ostatnie pytanie bardzo krótkie. Czy to były bardziej świętowanie rocznicy urodziny Donalda Trumpa, czy jednak gala?
Wszystkiego po trochu.
Czyli wszystkiego.
Ale tak jak mówię, dlaczego warto było obejrzeć tę galę? Bo takiej gali już ma w założeniach nie być. I to jest tak naprawdę jedyny event w swoim rodzaju. Mhm.
I tutaj stawiamy kropkę. Myślę, że to jest dobre podsumowanie.
Dobre.
Tego wszystkiego.
Dzięki, że ty się obudziłeś, wstałeś, obejrzałeś. My mogliśmy przynajmniej 2 godziny dłużej pospać.
Tak, ja w ogóle nie spałem.
W ogóle nie spałem. Daniel, dobra, pracy to pozują.
Docencie, Daniel Dziubicki był z nami.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze wracając na chwilę do zupełnie innego ujęcia sportu, wszystkie mecze Mistrzostw Świata możecie obstawiać w Fortunie, która jest partnerem kanału Zero. Rejestrując się z kodem Zero, możecie odebrać się zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli albo wygrywacie, albo pieniądze wracają do was i możecie je przeznaczyć na dalszą grę albo wypłacać, a jeśli już macie konto, to czeka na was Bet Builder bez podatku oraz codziennie nowe atrakcje, szczegóły na e-Fortunie i oczywiście podkreślamy tylko i wyłącznie dla widzów pełnoletnich. Do zobaczenia za chwilę w telewizji.
Petros Psylos.
Witajcie, drodzy widzowie. Wydaje wam się, że widzicie wszystko, co macie przed oczami. No, jakiś czas temu pewna grupa radiologów analizowała zdjęcia płuc i nie dostrzegła goryla tańczącego na takim zdjęciu. Badania pokazują, że aż 83% w ogóle tego tańczącego goryla nie zauważyło. A taka ciekawostka, był 48 razy większy od tego, czego oni szukali. I to nie jest żadna wada wzroku, to jest wada świadomości. I o tym będzie dzisiaj, zapraszam. Zacznijmy od tego, że widzieć i być świadomym, że się widzi coś, to dwie różne rzeczy. Najlepiej pokazuje to takie schorzenie zwane ślepowidzeniem. Pewne osoby mające uszkodzone określone obszary mózgu mówią, że czegoś tam nie widzą, mimo że to jest prezentowane przed ich oczami. Jednak gdy poprosi się te osoby, żeby zgadły, co jest przed tymi osobami, no to okazuje się, że trafiają znacznie częściej, niż by to była jakaś losowa próba. W badaniu z 2004 roku osobie ze ślepowidzeniem pokazywano taką czarną kreskę w obszarze oka, która no faktycznie była ślepa. No i zadawano takie pytanie, czy ta kreska jest pionowa, czy ta kreska jest pozioma. Pacjent zaklinał, że niczego nie widzi. A gdy poproszono, żeby no zgadły, jaka to jest kreska, no to odpowiadał poprawnie. Co więcej, reagował szybciej, gdy strzałka prawidłowo wskazywała, gdzie ta kreska w rzeczywistości jest. Także mózg nie tylko ją widział, ale zwracał też na nią uwagę. Ale no, ten pacjent nie był w ogóle tego świadomy. Ale nie trzeba mieć uszkodzonego mózgu, aby przegapić oczywistość i rzeczywistość. No wystarczy skupić się na czymś bardzo mocno. A to słynny eksperyment z 1999 roku. Ludzie podają sobie piłkę, a wy musicie policzyć, ile razy ludzie w białych koszulkach podają sobie piłkę. Pewnym zaskoczeniem dla wielu osób jest to, że w połowie tego nagrania na środek wchodzi osoba przebrana za goryla, bije się w pierś i wychodzi ze środka. Mniej więcej połowa widzów w ogóle tego goryla nie zauważa. No i jak patrzycie na to, no to światło z tego ekranu, gdzie jest goryl, światło tego goryla wpada wam do oczu, mózg te sygnały z oczu przetwarza, ale wy tego goryla nie widzicie, bo jesteście skupieni na liczeniu podań piłki. I to jest właśnie ślepota nieuwagi. I teraz można wrócić do tych radiologów z początku tego odcinka. Wpatrzeni na te guzy i szukający tych guzów nie zauważyli goryla, który sobie na tych zdjęciach tańczył. Niektórzy, okazało się, patrzyli wprost na niego, ale go nie widzieli. Uwaga to bardzo wąska brama, a co do niej nie wchodzi, to przepada. Skoro więc mózg widzi tak dużo, a do świadomości dopuszcza niewiele, to co sprawia, że to akurat dopuszcza do naszej świadomości? Najmocniejsza odpowiedź to teoria globalnej przestrzeni roboczej. Wyobraźcie sobie w mózgu mały megafon. Wiele informacji po prostu sobie szumi pod progiem świadomości. Ale dopiero gdy megafon złapie którąś z nich i nagłośni całemu mózgowi naraz, no to ta staje się dopiero uświadomiona. Filozof Daniel Dennett nazwał to sławą w mózgu, czyli świadome staje się to, co stało się sławne. I tutaj jest sedno. Megafon ten, taki metaforyczny, ma niewielką pojemność. No i niestety może, że tak powiem, przepuścić niewiele informacji naraz. Wydaje nam się, że mamy przed sobą głęboki, szczegółowy świat i po prostu patrzymy na niego i widzimy to, jakim on jest w rzeczywistości. Już pomijając kwestię filtrowania informacji przez nasze zmysły, że tak naprawdę, no nie wiem, na przykład oczy wysyłają bardzo niskiej, powiedzmy, rozdzielczości informacyjnej, no nie wiem, paczki sygnałów i widzimy krawędzie tylko i obszary o jednakowym kolorze i takie jeszcze tam inne rzeczy, no to już nawet pomijając to, z tych informacji, które docierają, uświadamiamy sobie tylko niewielki skrawek, czyli taki wierzchołek góry informacyjnej. Oczywiście ta teoria ma swoich krytyków i niektórzy twierdzą, że jesteśmy świadomi więcej niż ten mini megafon metaforyczny mieści w sobie. No i naukowcy się spierają, a ten spór cały czas od wielu lat trwa. Tak czy inaczej, lekcja uczy pokory, że to, co widzicie i nazywacie swoim patrzeniem na świat, no to jest jedynie wierzchołek, czubek góry lodowej. Cała reszta pracuje gdzieś tam w ciemności, bez waszej wiedzy, bez waszej świadomości. Więc jeśli ktoś wam tam kiedyś powie, przecież widziałeś to na własne oczy, jak możesz tego nie rozumieć, no to możesz odpowiedzieć, że twoje oczy widziały, ale ty niekoniecznie. I to by było tyle. Dzięki za dziś. Żyjcie zdrowo i dostatnio.
No dobra, uważajcie, bo to jest ta chwila i ten moment, na który czekamy od samego rana.
Tak jest. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Telewidzom
ponownie.
Też, tak, telewidzowie.
Dzień dobry państwu.
Oho, już sprawdziła gwiazda się odezwała. Już po, ja się, przed chwileczką Asia mówi, ja się trochę będę stresował.
Tak, a teraz już...
A teraz przejmujesz ten program, rozumiem.
A to dobrze, to my się musimy, wiesz, mniej będziemy mieli pracy.
Witam państwa bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy z Krakowa. Jesteśmy Teatr Exit. I super.
I super.
W telewizji.
I o tym, tak i o tym mówi Joanna Syk. Dzień dobry, Joasiu. U boku swojego wybranka, Ryszarda Waligury. Dzień dobry, Rysiu.
Dzień dobry, witam.
Witaj
dzień
serdecznie. Dzień. Pod opieką tego, który Teatr Exit w Krakowie założył, Macieja Sikorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który
dzień
jest, dobry. No nie chcę powiedzieć sprawcą tego całego zamieszania, ale pewnego rodzaju patronem. Zamieszanie nazywa się miłość. Co więcej... Zamieszanie nazywa się ślub.
Mm-hmm.
Co tu się wydarzyło, słuchajcie?
Po kolei.
Po kolei, to ale tak co, jest. Od Asi czy ode mnie?
Zaczynamy od ciebie, zaczynamy od naszej lewej strony. Asia już się przypięknie.
No dobrze, no to z mojej perspektywy to wygląda tak, że od 9 lat obserwuję miłość absolutnie nie z tego świata. Rycho codziennie mnie zawstydza, po prostu wiesz, jak patrzę, jak zajmuje się Aśką, to jest jakiś kosmos dla mnie. I tylko w kompleksy mnie wpędza, bo ja tak nie umiem. No i cóż, no i ja zdecydowałem, że to trzeba jakoś światu pokazać, nie? Bo to nie jest codzienne i to jest naprawdę z kategorii wydarzenie niezwykłe, niezwykła miłość z kosmosu. Także my też poza tym, że zaprosimy pewnie, Aśka to najlepiej zrobi, na ślub i wesele.
Tak.
No to jesteśmy w trakcie zdjęć i zbieramy też pieniążki na organizację ślubu, wesela oraz produkcję filmu.
Okej, to zanim przejdziemy do tej logistyki, Rysiu, co? Słuchaj, znamy się nie od dzisiaj z Teatrem Exit i wiem, że takie pytania trzeba zadawać wprost. Ty nie widzisz od roku 12, tak? Straciłeś wtedy wzrok.
To znaczy ja zawsze miałem wadę wzroku. Aha. Urodziłem się z rozwojem nerwów wzrokowego i tarcz wzrokowych, ale troszkę lepiej widziałem niż teraz. Jakieś kontury, budowli, twarze. Mimiki już nie, ale dużo, troszkę więcej widziałem niż teraz. W tym momencie mam tylko poczucie światła. I słońce mnie razi. I tyle. Aha. Więcej się nie da.
No i co cię ujęło w twojej wybrance twojego życia? Bo wiesz, zazwyczaj mówimy o miłości od pierwszego wejrzenia. Ty tego doświadczenia nie miałeś. A jednak zakochany jesteś, Rysiu, po uszy.
Co mnie ujęło? No, ujęła mnie przede wszystkim osobowość Asi, która jest taka bardzo ciepła, bardzo wesoła, towarzyska. Lubi się wszystkim dzielić. Mhm. To mnie właśnie zauroczyło w Asi. Barwa głosu też, bo ja bardziej odbieram te takie bardziej werbalne bodźce.
Właśnie was też muzyka połączyła.
Tak. Też, tak, tak.
Tak, bo ja kocham śpiewać bardzo.
No, a ja jestem muzykiem i aktorem, no czyli...
Jesteś multiinstrumentalistą, już tak powiedzmy wprost.
Można tak powiedzieć.
I
tak.
Kocham pracować w Teatrze Exit i kocham Maćka. Bez tego teatru nie było mnie tutaj.
Poczekaj, Asia, ty się musisz zdecydować, bo właśnie, to, właśnie, znaczy, inaczej, to jest ostatni tydzień, kiedy ty możesz legitnie powiedzieć, że kochasz kogoś poza Ryśkiem, ale wiesz, od przyszłego tygodnia już tylko Rysiu.
Wiem.
Ale może właśnie to jest ten moment jeszcze, żeby wiesz.
Dobra.
Najbardziej kocham Rysia.
No, od 14 lat.
Od 14 lat. Jesteśmy parą,
tak,
słuchajcie.
Dokładnie.
Parą jak gdyby, słuchajcie, no nie z tej ziemi. Asia, Rysiu powiedział, za co no ciebie kocha, albo jak to się wydarzyło, że się w tobie zakochał. A ty, słuchaj, co widzisz w Ryśku?
Dobroć, opiekuńczość i wszystko co najlepsze.
I nie masz żadnych wątpliwości, żeby za tydzień powiedzieć tak?
Nie mam żadnych wątpliwości.
Asia, pamiętaj, ja jeszcze jestem wolny cały czas, jakby co. To jest ostatni tydzień, kiedy możesz zmienić zdanie.
Nie mam żadnych wątpliwości.
To kiedy ten ślub macie? Bo to jakoś zaraz za moment.
20 czerwca.
O godzinie 17?
O godzinie 17 zapraszamy wszystkich na ślub do Kościoła Świętej Katarzyny.
Ślubu będzie nam udzielał ksiądz kardynał Grzegorz Ryś.
Okej, okay. To sięgnęli
tak najwyżej.
Najwyższa półka.
Pewnie, jak szaleć to na całego. Ale Maciej, słuchaj, tutaj pojawia się naturalne pewnie pytanie z tyłu wielu głów, prawda? Jak to jest możliwe, że jednak osoby z niepełnosprawnością, i o tym też chcielibyśmy chwilę pogadać, no mogą tego ślubu dostąpić, mogą być małżeństwem. No wiadomo, że małżeństwo też wiąże się w kolejnym etapie też z dziećmi, prawda? Co jest tematem kontrowersyjnym? To na razie Maciej, a za chwilę Asia.
No tak, u nas to wyglądało w ten sposób, że byliśmy świadkami miłości od samego początku, bo Asia z Rysiem przyszli już jako para do teatru 9 lat temu z Haczkiem. Od paru lat pojawił się taki pomysł, taki wątek ślubu. Mhm. No i wiesz, ja na początku też nie wiedziałem, czy to może być małżeństwo, czy to nie może być małżeństwo, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, ale oni, zwłaszcza Aśka, Rysiu też, ale no byli jakoś uparci bardzo w temacie. No i w pewnym momencie, ponieważ ślub jest konkordatowy, gdzie ksiądz pełni tą podwójną rolę również urzędnika, więc było sprawdzam, nie? I tutaj rok temu była pierwsza przymiarka, ale to sprawdzam to polegało na tym, że trzeba było zrobić badania specjalistyczne.
Właśnie, bo dodajmy, że to nie jest takie łatwe w polskim prawie, nie?
To nie jest łatwe, ale też myślę, że to ma sens. No, Asia też ma w orzeczeniu niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, więc sprawdzeniu podlega zdolność do składania oświadczeń woli. Pomimo tego, że Asia nie jest ubezwłasnowolniona i tak dalej, no to przy takim spektakularnym przypadku, no trzeba było pewne rzeczy sprawdzić.
Asia, dajesz?
Ja jestem zdolna do...
Tak, no to nastąpiła weryfikacja właśnie.
Wydawania oświadczeń woli. Mhm. Wiem, czego chcę. I tyle.
I chcesz ślubu z Ryśkiem. I to jest to.
To jest to.
No jak to pięknie wybrzmiało, słuchaj. I na co tu czekać? Ale to ta wola, którą teraz też wszemi wobec wyraża Asia, musiała być potwierdzona, jak rozumiem, też przez pewnego rodzaju grono merytoryczne. No, tak,
autorytety,
tak. Dzięki.
To konkretnie podlega badaniu lekarza psychiatry, który patrząc w orzeczenie, rozmawiając z Asią, bada to. No na korzyść tego, że to małżeństwo może być zrealizowane, no też przemawia wiek, no bo tutaj w wypadku, kiedy nasi ukochani aktorzy byliby nieco młodsi, no to może byłby problem, no, na pewno byłby problem, no bo pojawiają się dzieci. Tutaj jest taki wiek, gdzie tych dzieci nie będzie i to przemówiło na plus po prostu.
Chociaż dla was jak gdyby żadnych minusów od samego początku, Asiu, nie było, prawda?
Nie.
Aśka, czy ty masz takie momenty na przykład, że jest ci trochę smutniej w życiu? Czy ten uśmiech, który masz tutaj od samego początku, to jest jak gdyby rzecz naturalna dla ciebie?
Mam, bo jestem w DPS-ie.
Mieszkasz cały czas w DPS-ie teraz?
Ej, ja chcielibyśmy do państwa zaapelować o mieszkanie.
O mieszkanie chciałeś zaapelować?
Żebyśmy razem mogli, tak?
Żebyśmy razem mogli zamieszkać. Bo są teraz asystenci.
Oczywiście, że są asystenci. Rysiu, powiedz, wiesz, tak między facetami sobie chwilę porozmawiajmy, no bo to jest bardzo poważna decyzja życiowa, oczywiście, prawda? Twoja niepełnosprawność jest, jak sam o tym mówisz, tylko i wyłącznie taką fizyczną, czyli ten brak wzroku, prawda? No ale jak sobie wyobrażasz to życie po ślubie? Zapytamy, wiesz, tak po męsku.
Nie, no ja uważam, że to jest możliwe i cały czas marzymy o tym właśnie, o tym wspólnym zamieszkaniu, żebym mógł jeszcze bardziej pomagać Asi, no bo ja, my razem nie mieszkamy, tylko ja mieszkam normalnie w mieszkaniu takim wynajmowanym, ale bardzo często dojeżdżam do Asi i staram się jej pomagać wtedy, kiedy na przykład mama nie może przyjść, ale nawet jeżeli mama przychodzi, to też staram się cały czas Asi towarzyszyć.
Tak.
Chcecie, żeby to małżeństwo nie było tylko na papierze, nie było tylko w teorii, ale żeby...
No tak w pełni.
Tak, oczywiście, oczywiście. Jak bo najbardziej
my,
w pełni.
Bo my wiemy, czego chcemy. Chcemy... Ja chcę wyjść za Rysia. I tyle.
No, ale to jest piękne, słuchajcie.
Ja sobie chcę wziąć Asię.
I tyle. I koniec, nie ma dyskusji, tak? Słuchajcie, bo to też jest niesamowite, że wiecie, tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, my pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, prawda? I wiemy, jakie to jest trudne. Ale też wiemy, że jeżeli chodzi o plany życiowe, o marzenia, czyli to jedno z największych marzeń człowieka, żeby spotkać tą jedną wymarzoną osobę, żeby się zakochać, no to też przecież wszyscy mamy, prawda? I wy też to macie.
Tak, niezależnie tak, właśnie. Tak,
ty o tym marzyłaś, Asia, ty podobno o takiej miłości marzyłaś całe życie.
Tak, całe życie.
I wreszcie jest?
Jest! Wymarzony, upragniony Ryszard.
Ja też marzyłem i nie mogłem spotkać właśnie, no nie spotkałem takiej osoby wcześniej jak Asia i dopiero wtedy postanowiłem właśnie, że to jest tylko i ta wyłącznie i ta jedyna moja ukochana Asia.
Słuchajcie, jak tak rozmawiamy, no bo też o tej, chciałbym na chwilę tej kolebki waszej, czyli Teatru Exit.
Tak.
No bo to jest to miejsce, w którym wy już przyszliście, ale to się miało szansę rozwijać. To trochę więcej właśnie, czym jest Teatr Exit? Bo może część z naszych widzów jest nawet przekonana, że nie wie.
Teatr Exit to jest nasza codzienna praca. Pracujemy od poniedziałku do piątku.
No. To jest teatr, w którym występują osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z porażeniem mózgowym. Mam jeszcze koleżankę niewidomą i kolegę, który ma spektrum autyzmu i takie lekką niepełnosprawność intelektualną.
A modus operandi tego projektu jest obecny w nas, Maciej. Powiedz dwa zdania też o tym, bo okej, pojawiło się z punktu widzenia dzisiejszego świata wariackie marzenie. Czyli ślub. Ty tę miłość obserwujesz od lat. To nie jest fanaberia. To jest coś, w co jednak zaangażowałeś się całym sercem, bo my o tej wizycie tutaj u was rozmawiamy od paru tygodni. Ślub w przyszłym tygodniu, ale to też są... I to jest chwila i moment, żeby o tym powiedzieć. Chcesz, żeby... I wszyscy chcecie, żeby ten ślub był na wszystkie możliwe fajerki.
Tak jest.
Ale do tego potrzeba pewnego wsparcia.
Tak, no jesteśmy na takim etapie zbiórki, która na naszej stronie teatralnej jest udostępniana. Zbiórka to jest takie trzy elementy, bo to jest, chcemy przygotować wesele z prawdziwego zdarzenia, czyli wynajęliśmy namiot taki duży, weselny, będzie zespół Boba Jazz Band grał, gdzie Magda Aniu śpiewała, będziemy my też występować, Asia w ogóle też zaśpiewa. Do tego przygotowaliśmy catering, tort, wszystko. Mamy taki problem, bo ludzie trochę nie wierzą w to, że my faktycznie zapraszamy wszystkich. No bo z reguły, wiesz, to jest jakoś tam wujek Staszek przyjeżdża na wesele, nie?
Wiesz, talerzyk kosztuje dzisiaj, nie wiem, 500-700 złotych.
Natomiast my to jakby organizujemy w taki sprytny sposób, że jesteśmy w stanie bardzo dużą grupę ludzi przyjąć, do czego zachęcamy, ale też, tak jak wspomniałem, jesteśmy w trakcie zdjęć do filmu, który będzie miał tytuł Trzeba marzyć.
Bo tą historię chcecie pokazać całemu światu.
Tak, bo to ja uważam, że to zwłaszcza w takim świecie, w jakim jesteśmy, miłość jest totalnie jakby zafałszowanym pojęciem, takim, że jakbyś spytał kogoś, tutaj macie te biurowce piękne naokoło, no to tak z reguły taki dymek nad głową się pokaże, że ta miłość to jest takie uczucie, gdzieś tam jakieś wyspy egzotyczne by majaczyły w tle.
Takie cukierkowe klimaty.
Tak. A to jest tutaj, wiesz, to jest miłość w zupełnie innym wymiarze, to to jest jakby docieranie do jądra miłości, tak bym powiedział, bo my kiedyś zresztą graliśmy spektakl, gramy go ciągle, Pieśń nad pieśniami, gdzie inna para naszych bohaterów grała oblubieńca i oblubienicę. Oblubienicą była niewidoma Natalia, a oblubieńcem Marcin, który ma porażenie mózgowe, więc ten temat pokazujemy na różne sposoby, a jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że Aśka będzie miała szansę stać się żoną, uwaga, po raz trzeci.
Pojawia się awantura teraz.
Tak, ale
dwa razy była żoną filmową.
Tak.
Zaczęliśmy od tego, że była żoną Hioba w naszym takim filmowo-teatralnym projekcie Hiob. Potem już w fabule Tobiasz była żoną obecnego tu Rycha.
Aha.
Rysiu grał Tobiasza seniora, Asia była Anną, jego żoną. No a teraz już w realu idzie. Czyli do trzech
razy. Do trzech razy sztuka, Asieńko. Asiu, czy ty nie miałabyś nic naprzeciwko, żebyśmy my teraz na chwilę chociaż puścili parę sekund waszego wspólnego utworu?
Nie tak? Mam.
Oczywiście.
Oczywiście.
Czyli prawa autorskie oddajesz, możemy puszczać.
Możemy, tak. Nie zdejmiecie nas.
Nie, możemy.
Nie spotkamy się potem w sądzie,
nie.
Co?
Nie.
Wręcz przeciwnie, słuchajcie, no to Janek, halo reżyserka, 3, 2, 1, maestro, puśćmy tę muzyczną wersję tej miłości.
Na zimne, na gorącym się sparzyć, z deszczu kobiet pod rynne, trzeba marzyć, trzeba marzyć.
Nie, uwaga.
Zapraszamy.
Poczekaj, Asieńko, żeby coś się zdarzyło.
To
prawda?
Trzeba.
Co trzeba?
Trzeba marzyć. Zapraszamy wszystkich państwa na wesele. Na ślub i wesele.
No i jak teraz się pół Polski zwali do Krakowa, to co?
Właśnie, co zrobicie?
Damy radę.
Dźwigniemy to, damy radę.
Nie z takimi rzeczami sobie w życiu musieliście
tak
radzić.
Ale co, do białego rana, nie?
No, tak.
Zobaczymy, raczej tak.
W każdym razie długo.
Długo.
Asia, nie obiecuj tylko, że z każdym z gości zatańczysz, dobra?
Bo jak przyjdzie 1000 osób, to macie wesoło.
To rzeczywiście, to trudne.
To będzie czad. Rysiu, porozmawiajmy jeszcze tak na koniec troszeczkę o waszej drodze, bo dzisiaj, wiecie, spoglądamy na obrazek, zupełnie nie z tego świata, ale każdemu z nas, jak i potwierdzacie to widzowie i telewidzowie, że po prostu buzia się śmieje od ucha do ucha.
Tak.
Ale ta droga do tego miejsca, Rysiu, ona nie była prosta. A codzienność osób z niepełnosprawnościami to jest wciąż droga z przeszkodami.
No rzeczywiście jest pojawiają się różnego rodzaju problemy.
I nie rozumiem dlaczego.
To tak jest życie po prostu.
My jesteśmy tacy sami jak wy, tylko tyle, że nie chodzimy.
No albo nie widzimy w moim przypadku. Ale to z takimi rzeczami też trzeba się mierzyć. Trzeba po prostu mieć ten upór w sobie, walczyć. I to zawsze się na końcu udaje.
Czyli nie poddawać.
Nie poddawać.
Nie poddawać.
Nie poddawać się nigdy.
No, a jak się Asia człowiek zakocha, to już w ogóle potem...
Bardzo.
A to wtedy jest już łatwiej.
O. Jeszcze raz to powtórzę. Bardzo chcielibyśmy dostać mieszkanie.
Może bogaci ludzie nas zaglądają,
może, no
nie?
Może.
Ale
ja myślę, że nie jeden filantrop nas ogląda.
Tak.
Gdyby była taka to możliwość, jest, to jest to, tak? Asia, dawaj.
To jest kolejne
marzenie.
Kolejne marzenie, bo nie chcę mieszkać w DPS-ie.
A Asiu, od którego roku życia ty mieszkasz w tym DPS-ie? No, spoglądasz na Macieja i Rysia.
To było jakoś tak 12-13 lat, 12, tak jak ja z opowieści znam, bo myśmy nie znali.
Od 12 roku życia,
tak,
czy 12,
tak, jakoś tak, 12-13.
A to zapytam, ile mieliście lat, jak wy się spotkaliście?
No myśmy się spotkali w 2012
roku. Będzie odejmował.
W 2012 roku.
Odejmuj Rysiu teraz, uwaga.
No więc mniej więcej, ja miałem 50, tak?
Okay. No, ty, wiadomo, że jeżeli chodzi o dodawanie odejmowania,
to szybko odejmuje.
Tak.
Asia miała
39, skoro ja jestem starszy 11 lat, nie? Mhm. No
ale Asia do dzisiaj jest w sercu nastolatka, nie?
Tak,
no tak.
Ja
tak
mam 53.
A teraz ty jesteś po 50 dziewczyną?
Tak.
Jasny gwint. I ty tak promieniejesz cały czas?
Tak.
Tak, słuchaj, jak ty to robisz, Asia? Jak ty to robisz, powiedz? Jaka jest...
Normalnie.
No Marysia.
No teraz to masz Rysia. Rysia jest remedium,
wiecie,
Maciej daje.
Ale Aśka jest skandalistką, nie? Bo tak,
tak, tak to, no, tak to trochę wygląda,
jest,
powiem ci.
Często jest tak, że po naszym spektaklu, czy czasem gramy koncert i pojawia się na scenie Aśka, nie? I na czym polega ten skandal? Bo skandal się zdewaluował w ogóle w sztuce, umówmy się, z wyjątkiem Joanny, bo wiesz, na koniec Aśka wychodzi i śpiewa taki psalm: dzięki ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś. I wiesz, jak patrzysz na tą widownię, to oni są zmiażdżeni, ci ludzie, nie? Bo wiesz, ty się przeglądałeś rano, tak, wiesz, w lustrze i miałeś zmułę, bo się nie wyspałeś, albo nie pojechałeś na Seszele, tylko do Tunezji, a Aśka wychodzi i wiesz, ona 9 lat, odkąd ją znam, jest tak radosna, to jest kosmos, nie? Absolutny.
No to jest duża lekcja, nie? Dla nas.
I tak, i wiesz, i ten utwór, dzięki ci, że tak cudownie mnie stworzyłeś, to jest takie, często ludzie mówią, że jak Aśkę słyszą, że to jest takie przemeblowanie ich życia duchowego, czy zredefiniowanie miłości, jak na nich patrzą, nie? Dlatego trzeba to pokazać i zrobić ten film.
No, Aśka, jesteś najpiękniejszą skandalistką w historii. Naprawdę. Niech ten skandal trwa jak najdłużej. Słuchajcie, tak sobie słuchamy was z pełną estymą. Rzucam też okiem na czat, na którym robicie absolutną furorę. To jest też niesamowite, że w tym świecie, który jest tak inny od tego, co wy prezentujecie, od waszej prawdy, waszej normalności, no jesteście w stanie go zdobywać po prostu samym tym, że jesteście, uśmiechacie się i spełniacie swoje marzenie. Ale słuchajcie, w wieku 12 lat, tak usłyszeliśmy, Asia, zobacz, ty zaczęłaś tę trudną przygodę z DPS-em. Rysiu, w wieku, też powiedzieć, 12-13 lat, tak, straciłeś wzrok. Tak. Zobaczcie, jak ta historia się niezwykle teraz zupełnie rozpoczyna na nowo, co, Rysiu?
Tak, tak, oczywiście, że na nowo i niech ona trwa dalej i rozwija się.
Dobra, to słuchajcie, mamy po jednym zdaniu przesłanie dla świata od was. Asia, zaczynamy. Podsumowanie i co chciałabyś wysłać tu i teraz do całego świata?
Chciałabym wysłać, że nie należy się bać. Nie, bo my niczego się nie boimy.
Tylko spełniać marzenia, co?
Spełniać marzenia.
Rysiu.
Ja uważam, że tutaj powiem może troszkę do osób z niepełnosprawnościami. Możecie nas naśladować, bo to się na pewno będzie udawać.
Dobre, mocne. Maciej.
A ja bym zachęcił do obserwowania i zapraszania teatru Exit, bo myślę, że mamy do pokazania prawdziwe piękno, którego brakuje światu.
Yeah, serdecznie. Pięknie. Słuchajcie, zapraszamy do Krakowa. Jeszcze raz, Maciej.
20 czerwca?
20 czerwca, 17. Kościół Świętej Katarzyny na krakowskim Kazimierzu, a potem wesele w ogrodach Augusta.
Będzie dobra impreza, wpadajcie.
Będzie najlepsza.
Zapraszamy.
Takiej imprezy jeszcze nie było.
Takiej imprezy! Słuchajcie, jeszcze nie było.
Tak jest.
Do niejednego białego rana. My teraz z Łukaszem robimy to, o co prosi czat i co macie w serducha, czyli my was ściskamy i całujemy.
Tak jest.
Dziękujemy.
A w tym Asienka, ty jesteś po prostu prawdziwa gwiazda, dziewczyno. Dzięki, że tutaj u nas byłaś.
Że byliście.
Wszystkiego dobrego.
Super jest.
Dzięki.
My idziemy do Huberta Kłody, który był w Brukseli. Powiem wam więcej o Brukseli, a my tu się będziemy dalej ściskać. Do zobaczenia.
Kiedy robiłem research przed tym wyjazdem, tak, robię research, wszyscy pisali mi, że muszę koniecznie odwiedzić dworzec Gare du Midi. Ten dworzec za mną właśnie. Pisali, że jest najgorszym miejscem, że można tutaj dostać w pierdziel, że są tu narkotyki, syf, brud, wszystko co najgorsze. Wejdźmy tam, sprawdźmy jak jest. Ponoć ten teren jest opanowany przez handlarzy narkotyków, jest to ponoć taki hotspot. Cóż... Wiem z informacji, które są w internecie dostępne, że to miejsce jest często patrolowane nie tylko przez policję, ale także przez wojsko. A policja w swoim raporcie rocznym dotyczącym bezpieczeństwa w Brukseli ma specjalny rozdział poświęcony temu miejscu. Gare du Midi. Sprawdźmy, jak to jest naprawdę. Zapraszam. Bardzo dobrze dla naszych widzów, że kamera nie przekazuje zapachu. Nie pachnie tutaj zbyt ciekawie. Po lewej stronie ludzie czekają na pociąg, po prawej stronie ludzie śpią. Już tak? No, są niezwykle czujni. Nasza kamera jest bardzo mała, ale wszyscy ją widzą, jak się okazuje. Jest obleśnie, no, ale ludzie, którzy tutaj czekają na pociąg, jakby w ogóle żyli obok tego. Jakby kompletnie to ich nie odstraszało, w żaden sposób nie przerażało. Zobaczcie, jaka nasza kamerka jest mała. Dużo mniejsza od mojego telefonu, który też nie jest duży. Mimo to rzuca się w oczy i wszyscy zauważają ją. Mimo że Rafał nie wyciąga ręki z tą kamerą. On naprawdę trzyma ją tak dyskretnie, żeby nie rzucać się w oczy. A mimo wszystko są tu wszyscy wyczuleni, bo jesteśmy biali. Wyróżniamy się z daleka. I krzyczą do nas zazwyczaj ludzie, jakby tutaj być poprawnym politycznie, innego koloru skóry. Jesteśmy obcy w tych miejscach, w których na nas krzyczą. To jest dziwne uczucie, bardzo dziwne, bo jesteśmy w stolicy Europy. Nic dziwnego, że symbolem Brukseli jest sikający chłopiec. Na terenie tego miasta, co wielu ludzi dziwi, którzy tu przyjeżdżają, są takie właśnie uliczne pisuary. Jest to rozwiązanie tylko dla mężczyzn. Kobiety są tutaj dyskryminowane, jak widać. No cóż, no w różnych punktach w mieście są po prostu pisuary, w których można oddać mocz. Dziwna sprawa. Jest jakaś kałuża, w którą prawie tutaj wdepłem. Tak, no zawsze pod wszystkimi tymi filmami, które robimy z tych różnych miejsc w Europie, ludzie piszą, no w Polsce jest to samo, przecież u nas jest tak samo. Na dworcu centralnym w Warszawie, a to jest taki odpowiednik, to jest największy dworzec kolejowy w Belgii, więc można to porównać z dworcem centralnym w Warszawie. Chyba tak, na chłopski rozum. Nie ma takich rzeczy, nie ma takich zapachów, nie ma takich wrażeń, nie ma poczucia takiego, nie wiem, no, może nie niebezpieczeństwa, ale takiego, no nie czujesz się tutaj komfortowo w żaden sposób. Ciągle trzeba patrzeć na ludzi wokół, trzeba pilnować kieszeni. Jest nerwowo i zaraz zrobi się niedobrze, jak będę dłużej tutaj stał przy tym pisuarze. Plus jest taki, że jest kolorowo, prawda? Nikt nie powie, że jest szaro. Flaga Palestyny, już widziałem wielokrotnie dzisiaj flagę Palestyny. To jest taki wyraz solidarności ludzi, którzy tutaj mieszkają, no muzułmanie w większości. Tutaj pan śpi. Bezdomnych na tym dworcu jest dużo, ale no oni nie są w żaden sposób agresywni. Nie czuję się tutaj zagrożony. Ktoś do nas krzyczał, pewnie ze względu na kamerę. Jest obleśnie, ohydnie. Nie chciałbym, o Boże, jak tu śmierdzi, korzystać z takiego dworca. Ale nie jest niebezpiecznie. No, mam dalej telefon, mam portfel, mam wszystkie zęby, wszystko jest okej. Okej. Okej.
Idiotem.
Okej. Okej. Duką stał z Deutschland?
Ja, jestem
Deutschland. Okej. Okay. But your language sounds like Russian.
Nein.
Nein?
Nein. Da geboren. Berlin.
Berlin. Okej. Okay. Danke.
Jak to dobrze mieszkasz w naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, co?
Tak.
Filip Kalinowski z nami. Dzień dobry, witaj serdecznie. Cześć, zanim do ciebie, to jeszcze dzięki czat, ale jesteście czujni. Jest ta chwila i moment, kiedy przed chwileczką Asia i Rysiu wychodzą. My się chcemy z nimi pożegnać i ja do Rysia oczywiście
chcę
wbić pionę. Jasna sprawa, że Rysiu tej piony nie widzi, ale słuchajcie, czy wy nie mieliście też takiego wrażenia, że w ogóle nie czuć tej niepełnosprawności?
Tak.
Że w ogóle zapominasz o tym,
chodzi,
że...
Nie, prawda? Do Rysia podszedłem, piątkę zizwiłem i zapomniałem o tym, on zbliżał na piątkę.
A Rysiu nie dość, że trafia, prawda? To jest w ogóle niesamowite, że rozmawiasz z ludźmi, którzy mają taki bagaż tego rodzaju doświadczeń, a tu była czysta radocha z każdej chwili, z każdego momentu. I nie czuć w ogóle tej niepełnosprawności. Więc czat, dzięki za spostrzegawczość, ale wydaje mi się, że to jest właśnie dowód na niezwykłość tego, co przed chwileczką w tym studiu się wydarzyło. Zdradzę to, co powiedziałeś przed anteną, że potrzebowałeś tego.
Tak.
Nie tylko ty, powiem ci szczerze. Ja
miałem różne takie momenty, że dzisiaj mi się bardzo dobrze mi to zrobiło.
Filip, a ty też rozmowy słuchałeś, niezła ekipka. Przed chwilą,
nie, ja niestety się zagadałem.
Zagadałeś się, dobra, to będziesz...
To musisz sobie odwinąć. Ale było bardzo radośnie, a my idziemy w dość mroczne klimaty.
Przawarwę idziemy, słuchajcie.
Chociaż powiem ci, to jest... ale zacznę od tego tytułu. Strasznie mi się podoba ten tytuł. On się w ogóle na początku książki pojawia parokrotnie, ale ta szawarwa, czyli ta zabawa tą Warszawą, jest strasznie ciekawym konceptem. Jak ty w ogóle na to wpadłeś?
To się wywodzi z mojej miłości do francuskiego rapu, bo we francuskim rapie jest coś takiego jak verlan, czyli l'envers, przestawianie sylab. To jest zapożyczone z gwary przestępczej, z więziennego języka, jak bardzo wiele różnych slangowych terminów. I tam na przykład jest taki bardzo znany zespół Mafia Kęfry, to jest Mafia African.
I jak jest Stromae belgijski, to, który jest maestro, to to jest trochę na dokładnie tej samej tak, zasadzie zrobione.
Dokładnie tak, bo dzisiaj w języku francuskim już nawet politycy mówią w taki sposób. Okay. Więc ja przy tym, że trochę mnie wychowała ta muzyka, i lubię te różne językowe zależności, to mówię, zrobimy polski werlan. I co ciekawe, jest taki raper warszawski Mada ze składu WCK, który w tym samym czasie, nie rozmawialiśmy o tym, zrobił to samo. I w momencie, w którym ja zapowiedziałem, że będzie książka Szawarwa, on mówi, ty, czekaj, wyślę ci. I wysyła mi piosenkę, która wyszła chyba tydzień po książce albo tydzień przed książką i on tam zaczyna na witam w Szarwawie, bo on
w drugą stronę przestawił
sylaby.
Słuchaj, w Polsce to się nazywa od dawna dysleksja. Nie wiedziałem, że nie prostu, czuję, że rymuje po prostu, że to jest dar.
To jest słowo twórcy, ty nie wiedziałeś.
To wreszcie będę mógł z tego być dumny, bo ja po prostu jestem pod tym kątem straszny. Aczkolwiek potwierdzam, że niezwykle mocno siada ta nazwa. To
tak, jest w niej, super pasuje. Jest w niej coś takiego ten.
Książka, która pokazuje Warszawę, no trochę nawiązując do tytułu, w sposób, którego no, na co dzień nie znamy, nie widzimy albo nie chcemy widzieć. Opowiadaj, tak, bo to jest twoja pierwsza powieść, która no, jest takim dużym pazurem różnego rodzaju fruktacji, różnego rodzaju powierzchni Warszawy pod skórą.
Ona z jednej strony jest takim trochę ciemnym, trochę krzywym zwierciadłem, które ja przykładam do mojego miasta, ale z drugiej strony ja wychowany trochę na fantastyce, trochę na komiksach, a w bardzo dużym stopniu na muzyce kontrkulturowej i na rapie, i na hardkorze, i na punku starym i jamajskiej muzyce, każdej takiej muzyce, która z chodnika opowiada relacje. Jakby nie było kiedyś wieczorówek na Jamajce, więc wokaliści gadali o tym, co się zdarzyło w okolicy. To dla mnie za każdym razem taka popkultura jest soczewką, żeby opowiadać o tym jednak, co się dzieje naprawdę, bo ta Warszawa z Szawarwy jest nie do końca widzialna, nie zawsze może aż tak ciemna, jak ona tutaj jest. Ona zagląda sobie w takie różne pęknięcia tego miasta i też zawraca kilka razy do tych 90-tych, 2000-tych lat, które mnie chowały.
Wiesz, czym mi się skojarzyła ta książka, bo nie ukrywam, zacząłem iść sobie, wkręciłem się w nią, po prostu wjechałem w to. Bo tu jest właśnie to takie zderzenie światów. Była jakaś taka książka Jarosława Grzędowicza, opowieści, to się chyba nazywało Opowieści ze świata pomiędzy, coś takiego, takie zbiór opowiadań. Tego bycia pomiędzy jednym a drugim światem. To jest dla mnie taka Warszawa pomiędzy tym trochę takim mistycznym, onirycznym klimatem, a jednak tą Warszawą, którą każdy z nas dotyka. I ona nie jest ani w jednym, ani w drugim świecie w tej książce. Ona jest tam mrok, ale ona jest jednak osadzona w rzeczywistości, tak bym to nazwał, nie?
Wydaje mi się, że to jest też trochę moje doświadczenie takie, że ja jestem z inteligenckiej, ale spauperyzowanej rodziny w latach 90. W tym samym bloku się chowaliśmy wszyscy i moja mama była wykładowcą akademickim, chociaż w tamtym momencie musiała zarabiać pieniądze, więc uczyła francuskiego, była tłumaczką, więc ja byłem nasiąkniętym książkami, wrażliwym dzieciakiem w ekstremalnych warunkach osiedlowego życia warszawskiego lat 90. i 2000. I z czego jestem bardzo zadowolony, nigdy nie zabiłem tej wrażliwości w sobie, głęboko ją schowałem, bo wtedy na te wszystkie pytania, co tam masz po kieszeniach, kogo znasz i tak dalej, trzeba było sprytnie odpowiadać, żeby nie tracić rzeczy. I do dzisiaj trochę tak sobie żyję pomiędzy tymi dwoma światami, bo z jednej strony mam bardzo, nawet nie wiem jak pięknego słowa użyć, żeby powiedzieć o tym, jak mam dobre życie rodzinne i dzieciaki i żonę, a z drugiej strony cały czas jestem trochę w tym rapie, a ten rap się trochę miesza z różnymi jakimiś takimi ciemnymi rzeczami i przez lata wydaje mi się dosyć dobry radar sobie wyrobiłem na krzywdę ludzką, na to, że taka... Jakiś czas temu ukułem sobie termin, który jest dla mnie ważny, radykalna empatia. I wydaje mi się, że tutaj w mojej książce jest trochę postaw antysystemowych, wręcz czasami jakichś takich małych przestępczych rzeczy, bo to nie jest książka bandycka na pewno.
No nie, nie, nie.
Nie ma bandytów. Tam są chłopaki, którzy gdzieś tam się pogubili, czasami robili różne rzeczy. I wydaje mi się, że dzisiaj tak dużo ludzi tak szybko ocenia i mówi, nie, no to jakby powinniśmy piętnować, to powinniśmy w taki sposób oceniać, a oceniać jest bardzo trudno, szczególnie nie znając czyjejś podkładki. I tutaj musimy wymieniać i społeczne, i ekonomiczne, i kulturowe.
Oceniać prawdziwie jest bardzo trudno, chociaż w ogóle nie powinniśmy oceniać, idąc za po prostu biblijną prawdą. Nie sądźcie, nie oceniajcie, bo tą samą miarą będziecie sądzeni i oceniani. Natomiast bardzo łatwo jest dzisiaj oceniać to, o czym mówisz. Bardzo łatwo jest oceniać z lotu ptaka natychmiast, bez wchodzenia w głąb, bez zainteresowania. Oczywiście. To jest,
i bardzo często ludziom się przesuwa ta granica, bo możemy oceniać zachowania pewne, a od razu oceniany jest cały człowiek. I to wydaje mi się, że jest ważna granica, której nie należy przekraczać.
Tak, to jest ta granica, o której też klasyk mówi, że jak jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, że mówimy, że jesteś głupi, albo że po prostu głupio postąpiłeś. To pierwsze jest ocenne tu i teraz, to drugie nazywa rzeczy po imieniu i nie odrywa od kontekstu, o którym ty mówisz, czyli historia, rodzina, konkretne wydarzenia, które są sumą wpływającą na twoje zachowanie tu i teraz, które jest oceniane natychmiast z perspektywy świata i tak ostatecznie, i nikt nie wnika w głąb. Ty wnikasz w głąb tej Warszawy i zapraszasz nas do historii, która jednak nie jest cukierkową, nie? Nie jest cukierkową. Wręcz przeciwnie, nie?
Zupełnie nie jest. Wydaje mi się, że też ta cała popkultura, twórczość, która mnie najbardziej fascynuje, to jest trochę taki Judasz w drzwiach, przez który możemy spojrzeć często na miejsca, w których nie chcielibyśmy się znaleźć.
Ten Judasz w drzwiach, tak przepraszam, że ci wejdę słowo, to też jest domena lat 90., bo dzisiaj pójdziesz po nowoczesnym bloku, no to...
Wideofon jest.
Sorry.
No tak. A powiedz mi, Filip, bo jest ta taka teoria, że na debiut, wiesz, masz całe życie, nie? I że debiut to jest coś, co wyjmujesz z siebie. Bo ta druga książka, płyta, to już jest często pod presją, musisz zacząć szukać. A to pierwsze coś dojrzewa w tobie bardzo długo najczęściej. Na ile, ja wiem, to jest pytanie wyświechtane, ale ja siedzę teraz z tobą i mam takie poczucie, że tam jest dużo ciebie,
bardzo
tego
dużo.
Wrażliwego ciebie bardzo dużo. No właśnie, to jest książka autobiograficzna trochę, czy nie?
Jest w ogromnej mierze autobiograficzna. Są tam zdarzenia, w których nie uczestniczyłem, albo takie, które nie mogą się wydarzyć, bo tam jednak pewna magia.
No tak, 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 tam jest ta oniryczność, ten mistycyzm, tak.
Ale te wszystkie zdarzenia są uzewnętrznieniem, czy też nawet jakimś takim symbolicznym mówieniem o pewnych rzeczach we mnie. I miałem kilka takich momentów, bo ja to napisałem w takim... Ja pierwszy raz się puściłem, bo ja na co dzień jestem dziennikarzem muzycznym.
Tak. Tutaj ludzie cię na czasie pozdrawiają za te twoje audycje. Tak.
Serdecznie dziękuję za wszystkie pozdrowienia i również pozdrawiam. Ja mam także bardzo... się trzymam pewnych rzeczy, czy to płyty, czy artysty danego czasu, a tutaj mówię, dobra.
Uwolniłeś się.
Tak. Ale to jeszcze tylko dopowiem, a propos tego, to jest rzeczywiście duża odwaga z twojej strony, bo ja w jednym z wywiadów słyszałem, że mówiłeś o tym, że nawet miałeś takie myśli, żeby zwrócić zaliczkę i tej książki nie wydawać. Nie? Tak. Że tak wystraszyłeś się, kurczę, może jednak za dużo pokazuje świat.
Tak.
Cieszę się, że jednak się udało.
Tej odwagi tobie gratulujemy.
Bierzcie się za szamarwę, bo...
To jest zawsze o dwóch rzeczach. Każda ekspresja o wrażliwości, a później odwadze.
Dobre i ładne. Polecamy.
Lepszego podsumowania nie mamy, nie? Na to.
Zdecydowanie.
Sięgajcie po szawarwę, bo naprawdę można się bardzo, bardzo szybko wkręcić. My dziękujemy. Naszym gościem był Filip Kalinowski. Na chwilę idziemy do Tomka Kamela. Dziękujemy. Doceniam bardzo.
To też.
Tak, dzisiaj wszystko nam, stary, pasuje.
Pięknie.
Zaczynając od tych lat 90., tak. Kończąc na szawarwie.
Szawarwie. Idziemy do Arlety Bojkę za chwilę, a najpierw jeszcze Tomek Kamel wam opowie o niezłych wiadomościach.
Pick-up wjeżdża w bok auta, auto wylatuje z drogi, do tego zaczyna dachować, wszystko się sypie, trzaska, zatrzymuje i właśnie, Kiedy Dera Jordan i jej mąż Sharon przestali się kręcić razem z samochodem, pierwsze co zrobili, to zaczęli szukać psa, który tam był, ale nagle go nie ma. Wszystko to dzieje się w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej. A Daisy to jest właśnie ich 3-letni owczarek australijski, który był w aucie. Po wypadku po prostu Daisy zniknęła. Dera, ignorując własne otarcia i śniaki, a naprawdę była dobrze poobijana, zaczyna biegać po okolicy, wołać, szukać i dopiero na wyraźną prośbę, wręcz przymuszenie ze strony ratowników, daje się zabrać do szpitala. Tyle, że tam udowadnia lekarzom, że już jest wszystko okej i wraca na miejsca, psa nadal nie ma. No, tak wyglądała ta historia, ale tu zaczyna dziać się coś, czego nikt ani nie zarządził, ani nie nakazał. Niejaki Forrest Kellerman, lokalny ratownik, wolontariusz, taki ichni goprowiec, po powrocie do domu z innej akcji zagląda do internetu, no i czyta o tym wypadku. Widzi, że zaginął pies, dokładnie taki sam jak te dwa, które ma w domu, więc patrzy na nie i niedługo potem jedzie szukać Daisy. I tak przez 3 dni, codziennie, systematycznie, drogi leśne, pobocza, teren przy skrzyżowaniu. Ale nie jest sam, bo ciągle ktoś dołącza. Ktoś przywozi drona z kamerą termiczną, ktoś inny przywozi jedzenie dla rodzin, które pomagają szukać i przede wszystkim dla tej dwójki, która prawie nie śpi od wypadku, bo szuka psa. 4 dnia żona Kellermana widzi coś absolutnie nieoczekiwanego. W jednym z rozbitych aut stojących przy drodze, tym samym, które kilka dni wcześniej wylądowało w rowie, siedzi Daisy. Kompletnie cierpliwie, jakby czekała, że ktoś w końcu tam zajrzy. Po 3 nocach w lesie sama wróciła na miejsce wypadku. Rodzina przyjechała kilkanaście minut później przeszczęśliwa, że pies się znalazł, a Kellerman, no cóż, zobaczcie, nie musiał tego robić. Nikt go nie poprosił, ale popatrzył po prostu na te swoje 2 psy i pomyślał, gdybym to ja szukał, też chciałbym, żeby ktoś tak samo mi pomógł. I to wystarczyło.
Tomkowi bardzo pięknie dziękujemy, a teraz życzenie nie jednego z naszych czatersów. Arleta Bojka, dzień dobry. O poranku!
Tak.
Spędzić poranek z Arletą? Macie rację.
Ja po raz pierwszy w ogóle jestem...
Spędzasz poranek z Arletą? W poranku.
Jakkolwiek to brzmi.
Tak, tak.
Ja już miałem przyjemność, co więcej... na oczach wszystkich, żeby nie
tak,
było Arleta.
Tak, 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 tak.
Żeby nie było. To teraz przejdźmy do rzeczy poważnych, bo skoro wpadasz do naszego studia, to znaczy, że coś się w ciągu...
To tak
ciągu...
dla kontrastu z Tomkiem Kamelem.
To ty powiedziałeś.
Znaczy Tomek robił po prostu miłe rzeczy, a ty nam opowiesz o rzeczach mniej. Znaczy nie, wiecie, też miłe w sumie.
W teorii
nie?
To też powinny być miłe rzeczy, że koniec wojny z Iranem, porozumienie, Stany Zjednoczone.
To jest drugi koniec.
No tamte, tej wojny.
No, tak. Nie, tak, no, Łukasz, ma już
był raz koniec, no.
Broni było.
Ale teraz ma być 16, podpisane 16 czerwca, porozumienie. 16 czy 18? Mogłam
16 pomyśleć. Jest jutro.
Tak. No 18 chyba. Jest wyznaczona data, ma być podpisane porozumienie w Genewie, to ma być koniec wojny, a nie zawieszenie broni. To jest jednak różnica. Czy...
Zdecydowana, ale to się wydarzyło tej nocy, której
tak,
przypominamy.
Tak, ale to ewidentnie, tylko że tam jest znowu, tak. Tylko tam jest znowu 58 gwiazdek do oznaczenia.
Podpisania, to jeszcze mamy chwilę.
Ja myślę, że oni podpiszą, tylko po pierwsze Donaldowi Trumpowi bardzo zależało ewidentnie, żeby te jego urodziny odbyły się z przytupem, tak jak może pamiętacie, przed inauguracją był pokój w Strefie Gazy, potem był poprawiany ten pokój wielokrotnie, tak. Ale był ogłoszony na dzień przed inauguracją Donalda Trumpa na jego 2. kadencję. No więc teraz 80. urodziny, no sama gala, walka MMA, no tak jakby trochę za mało, więc tak od piątku właściwie cały czas te informacje, gdzieś takie przecieki były medialne, że już tuż, zaraz będzie porozumienie, ale ta najważniejsza gwiazdka, moim zdaniem, oprócz tego, że Donald Trump pewnie przymknął oczy na niektóre rzeczy, żeby domknąć na urodziny, to jest to, że Izrael już mówi, że nie czuje się zobowiązany tym porozumieniem, że Izrael nie podlega Stanom Zjednoczonym. W związku z tym nie wycofa się z Libanu, bo to ten koniec wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma dotyczyć również tego frontu w Libanie. Tylko, że Izrael mówi, że my się z żadnego Libanu wycofywać nie będziemy, czyli zajęli swoje ziemie, bo oni sobie cały czas rozszerzali tę strefę buforową. Nie tylko zabierali ziemię Palestyńczykom, Libańczykom też teraz zabrali. Oni przy każdym konflikcie rozszerzają swoje ziemie i rozpychają się na Bliskim Wschodzie. No ale mówią, że ich w ogóle to porozumienie nie obowiązuje. Tak przynajmniej mówi Ben-Gwir, czyli ten najbardziej skrajny minister bezpieczeństwa narodowego. Pamiętacie te zdjęcia, jak z tymi aktywistami z flotylli chodził tam wokół nich i krzyczał, mówił, że tak. No to jest ten sam, ale Benjamin Netanyahu miał też usłyszeć od Donalda Trumpa i to jest jakby stanowisko, że to nie musi ich obowiązywać w przypadku Libanu, więc rozumiem, że Stany Zjednoczone będą pilnować Izraela, nawet jeżeli w jakiś nieformalny sposób, żeby już zostawili ten Iran w spokoju, że tam już nie został ten kamień na kamieniu, cofnęli ich w rozwoju takim militarnym pewnie przynajmniej 10, jeśli nie więcej lat, więc macie teraz trochę spokoju, ale jeśli chodzi o Liban, to nikt im się nie każe wycofać z tych libańskich ziem, które oni zajęli w trakcie trwania tej operacji w Iranie, bo to jest wszystko powiązane.
I wcale nieuprawnionym jest tutaj pewnego rodzaju absurd i porównanie do tego, że Putin absolutnie nie może zajmować Krymu i wschodniej części Ukrainy, ale Netanyahu może sobie zająć część
oczywiście,
Palestyny
że jest
i Libanu.
Uprawnione.
Jak gdyby wszystko jest, jak rozumiem, z punktu widzenia świata okej.
Oczywiście, że jest uprawnione i tylko my będziemy sobie dalej Liban rysować na mapach w taki sposób, w jaki rysowaliśmy go do tej pory. Na niektórych mapach będzie zaznaczona strefa buforowa, ale za 5 lat okaże się, że tak samo jak na zachodnim brzegu Jordanu, który też przecież porozumieniami międzynarodowymi został określony jako ziemie palestyńskie, w granicach Izraela ziemie palestyńskie, oni tam budują, cały czas budują wielkie, przeogromne osiedla. Tak samo się okaże, że na tym terytorium libańskim też nagle się wyrosną wielkie osiedla i kto potem tych ludzi będzie stamtąd wypędzał, burzył. Izrael działa metodą faktów dokonanych i mniej zależy na jakimś oficjalnym uznawaniu, na jakimś oficjalnym przyznawaniu granic. Im zależy, jakkolwiek historycznie to strasznie nie zabrzmi, na przestrzeni do życia.
Czy Izrael rozegrał w takim razie Donalda Trumpa? Tym końcem.
Bo już raz rozegrał. Pytanie, czy cały czas tak. W takim razie rzeczywiście rozgrywa?
Było mnóstwo przecieków medialnych wskazujących na to, że Benjamin Netanyahu szukał amerykańskiego prezydenta, który wejdzie w taką operację. Tak. Donald Trump wszedł w taką dużą operację stopniowo, więc Benjamin Netanyahu na pewno wiedział, co robi, wciągając Stany Zjednoczone w ten konflikt. Więc to stwierdzenie, że to ogon kręcił psem, jest absolutnie uprawnione i naprawdę Izrael za każdym razem robi swoje. Tutaj wielkie rozmowy pokojowe, Stany Zjednoczone, Iran, w świat patrzy, a oni po prostu robią swoje, wypędzają ludzi, przesuwają swoje granice i zawsze zostają z czymś więcej.
To na koniec, Arleta, to jest kolejna propagandowa wrzutka po to, żeby rzeczywiście osłodzić urodziny Donalda Trumpa i rzucić coś na tak zwany żer światu.
Nie, myślę, że cieśnina Ormus będzie odblokowana, więc biorąc pod uwagę to ceny pewnie nie będą rosły. Ten rynek ropy i tak sobie całkiem nieźle z tym kryzysem poradził, tak prawdę powiedziawszy, i wszyscy analitycy to mówią. No ale lepiej, że ta żegluga będzie swobodna, więc tam się odblokuje. Tam będą pilnować. Izrael swoje załatwił. Nie przy okazji, to było celem Izraela, ale to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie propagandowa wrzutka. Coś z tego będzie, tylko...
Dwie pieczenie,
tak.
Arletko, to jest zawsze przyjemność, bardzo tobie dziękujemy. Tak, tej sprawie będziemy się przyglądać, ale tutaj stawiamy kropkę. Ja wolę jednak ten świat Teatru Exit.
Tak, zdecydowanie.
Ja wracam do nich.
Tak, zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Ale no,
nie, razem z tobą, zapraszamy.
Pójdź z nami do tego świata.
Chodź. Dobrze, że byliście, dziękujemy. Tak, to poniedziałek możemy rozpoczynać. To była przyjemność. Tak. Łukasz
również
Kaca.
Bardzo dziękuję.
Arleta Bojkę.
I piąteczka siadło. A my zapraszamy was na rozmowę Roberta Mazurka z Piotrem Ikonowiczem już o godzinie 9:00. Do zobaczenia.
Dobrego dnia, tygodnia. Strzała.